Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Prawie 4 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór, spotykamy się po weekendowej przerwie. Zapraszam do wysłuchania Nocnych Świateł. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny do pierwszej, jak to zwykle bywa. Nocne Światła od poniedziałku do czwartku rozpoczynamy o tej porze, tuż po 11 wieczorem. Natomiast jeżeli chcecie Państwo sięgnąć do archiwum Nocnych Świateł, to można je znaleźć na stronie radio.pl. O archiwum za moment, tutaj zrobię dygresję, bo można słuchać Radia Plus, a tym samym także Nocnych Świateł, nie tylko na częstotliwościach Radia Plus w całej Polsce, ale także właśnie online przez stronę radio.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio i wybrać tę opcję ogólnopolską. Natomiast jeśli chodzi o archiwum, o którym wspomniałem, to można wejść do niego przez zakładkę programy. Tam jest ponad 620 już audycji z ostatnich 4 sezonów Nocnych Świateł. Pliki MP3 są do pobrania z zakładki Więcej Podcastów, która znajduje się na dole strony. I przypominam, że program jest interaktywny. Zapraszamy słuchaczy do jego współtworzenia. Można słać SMS-y, jeżeli chcecie Państwo do nas napisać komentarz, myśl, wątek, zadać pytanie. To SMS-em na 7123. Ważne, by rozpoczynał się słowem plus. To jest konieczne, by taki SMS mógł być przeczytany przez nas na komputerach w studiu Nocnych Świateł. Koszt SMS-a złotówka 23 grosze z VAT-em. Bezpłatnie natomiast możecie Państwo do nas pisać na Facebooku, w komentarzach na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry, który właśnie dotyczy tego wydania programu, które przed momentem otworzyliśmy. Dzisiaj w comiesięcznym cyklu Na budowie relacji rozmawiać będziemy o sposobach na szczerość w małżeństwie. To, można powiedzieć, kontynuacja wątku sprzed miesiąca, kontynuacja programu majowego, w którym rozmawialiśmy o wierności, o uczciwości małżeńskiej. O uczciwości i to był, to tym mieliśmy zakończyć, ale wątek okazał się na tyle szeroki i na tyle zabrakło nam czasu, że postanowiliśmy ten temat na zakończenie cyklu w tym sezonie zamieścić w czerwcu w Nocnych Światłach, co niniejszym czynimy. A stałymi gośćmi w tymże cyklu Na budowie relacji są mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Witaj, dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór.
I Bogdan Janowski.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Was. No więc właśnie, pierwsza rzecz, która wydaje się oczywista w tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to sposobem na szczerość nie tylko w małżeństwie, ale w ogóle w jakimkolwiek związku, w jakiejkolwiek relacji, w jakiejkolwiek przestrzeni no, publicznej czy takiej bardziej intymnej, no jest po prostu mówić prawdę. Ale jak wiemy doskonale, patrząc na wydarzenia przeróżne, czy to właśnie w przestrzeni tej większej, szerszej, społecznej, czy czasami w naszej takiej bardziej domowej, rodzinnej, no to widzimy, że jest ten problem.
Zgadza się. Jeżeli mówimy o tym, że należy mówić prawdę, to jest pierwsze pytanie, czy mówić prawdę za wszelką cenę. Czy mówić prawdę zawsze i wszędzie, czy to tak jest też takie określenie dość kolokwialne, czy walić prawdą prosto w oczy, czy jednak tę prawdę w jakiś określony sposób mówić, żeby nie ranić drugiego człowieka na przykład. W ogóle zagadnienie mówienia prawdy jest bardzo trudne. Mówienie prawdy często wiąże się z konsekwencjami. Jeżeli po tym, jak mówię prawdę, spotykam się z żalem, kłótniami, z obrażaniem, to bardzo szybko ja również, ale każdy inny człowiek uczy się, że w tej relacji prawda nie jest pożądana. Że prawda jest czymś, co po prostu powoduje, że mam problemy. Powoduje, że jest tylko trudniej. Jest też pytanie tak naprawdę, czy mówienie prawdy jest też łatwe w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, który w ogóle jest podejrzliwy. Który nie ma zaufania do innych i nawet kiedy mówimy prawdę, doszukuje się w tym drugiego dna.
Tak zwanej dziury w całym.
Tak, tak. Właściwie to jest bardzo duża też bezsilność często ludzi, którzy chcą powiedzieć prawdę, kiedy słyszą, to nie jest prawda, kłamiesz. Tak? I to jest kolejna rzecz, która gdzieś uczy, że to nieważne tak naprawdę, co ja powiem. Wszystko, co powiem, po pierwsze może być użyte przeciwko mnie, po pierwsze może być jakoś tam zmanipulowane i można kota ogonem odkręcić, można powiedzieć, że nie wiem, powiedziałeś to, a nie tamto, tak? Bo to często się też zdarza. I tak naprawdę to mówię o tym dlatego, że to są takie sytuacje, po których ludziom trudno jest mówić prawdę w relacji. Czyli gdzieś, kiedy nie ma takiego uszanowania dlatego, że się mówi prawdę, bo mówić prawdę jest czasami bardzo trudno. Bo kiedy mówimy prawdę, czasami prawdę jakąś trudną o sobie, jakąś wstydliwą o sobie, to gdzieś wymaga to stworzenia pewnej przestrzeni, pewnego takiego uszanowania tego, że ktoś zdobył się na prawdę. Natomiast często jest tak, że ludzie, kiedy mówią prawdę, spotykają się właśnie z niedowierzaniem, z wrogością, z zarzutami, z oskarżaniem, z obrażaniem się innych. No i wtedy właśnie
to jest... Z lekceważeniem też czasami.
Tak, również, tak. I to jest taka informacja wtedy dla takiego człowieka, nie warto mówić prawdy, tak? Dzisiaj będziemy mówili o tym, w jaki sposób mówić prawdę, ale bardzo chciałam od tego zacząć, dlatego że dla mnie szalenie ważne jest to, żeby każdy człowiek zdał sobie sprawę z tego, czy ja chcę usłyszeć prawdę, taką najprawdziwszą prawdę, czy chcę usłyszeć prawdę określoną. Czyli interesuje mnie tylko pewna prawda, i wszystko jedno tak naprawdę, czy jest to prawda, która ma być bardziej jakaś optymistyczna, czy jest to prawda, która ma być bardziej jakaś pogrążająca tę osobę. Jeżeli mamy już gotowy scenariusz na drugiego człowieka i my doskonale wiemy, co ten człowiek powinien powiedzieć, czy ten człowiek kłamie, czy ten człowiek nie kłamie, czyli mamy już taki gotowy osąd, to tak naprawdę nie pytajmy o nic. Nie pytajmy go o prawdę, bo my już to wiemy właściwie.
Tak, można powiedzieć, że jest to... ostatecznie już został dokonany.
Już do nas został dokonany.
Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że jak mówimy o mówieniu prawdy, to trzeba sobie najpierw, bo mówisz, Beata, o tym waleniu prosto w oczy, czyli kłaniają się trzy hita Sokratesa, tak? Czyli najpierw jakby sobie przeanalizować to, co mamy do powiedzenia, czy to tak naprawdę jest komuś potrzebne, jaka będzie z tego korzyść i tak dalej. Natomiast często te kłamstewka czy niedopowiedzenia zdarzają się w relacjach międzyludzkich jako rodzaj dyplomacji. To znaczy ja uchronię swoją żonę na przykład, czy kogoś tam przed złymi informacjami, bo po co jej to potrzebne, no będzie się martwić niepotrzebnie i tak dalej. Tylko tutaj istnieje takie niebezpieczeństwo, że my sami, no jeśli mamy jakiś problem, to będziemy z tym problemem się borykać tak czy inaczej i to na zewnątrz będzie widać. To znaczy będzie wiadomo, że coś się dzieje i teraz ta druga osoba, nie wiedząc, co się dzieje, będzie snuła różne domysły i no nie najlepiej to na pewno wpłynie na taką relację między ludźmi, tak? To znaczy to bardzo rzeczywiście taki, jak mówisz, Beata, taki trudny temat, ponieważ uczymy się w związkach takich kodów, co mówimy, czego nie mówimy, no bo jak na przykład ja jestem zwolennikiem tego, żeby mówić prawdę, tak? Bez względu na okoliczności. Natomiast jak się tak głębiej nad tym zastanowić, to nie wiem, czy słuchają nas panowie, ale jeżeli panowie nas słuchają, to łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, w której nasza kobieta zapyta, czy ładnie wyglądam na przykład, a mamy na ten temat jakieś niekoniecznie zdanie pochlebne. No i co wtedy odpowiedzieć, tak? Czy walnąć między oczy, że niestety wyglądasz tak, czy, że nie wiem, jesteś taka, czy tam gruba, czy stara, nie wiem. No to spotkamy się z konsekwencjami, więc teraz tutaj się kłania właśnie ta dyplomacja, o której wcześniej mówiłem, i to rzeczywiście staje się problematyczne. Natomiast wydaje się, że jeśli zbuduje się taką bezpieczną relację między ludźmi, to można o tym wtedy rozmawiać. Znaczy, można mówić prawdę nawet w takich okolicznościach. Oczywiście to teraz jest kwestia, jak to powiedzieć, kwestia języka, kwestia jakiegoś, nie wiem, owinięcia w bawełnę, że się tak wyrażę. Natomiast chcę powiedzieć, że w związku bardzo często właśnie te kody to ograniczają się do tego, że na przykład mąż nie mówi żonie, ile zapłacił za wędkę, czy za bilet na mecz, który kupił od kogoś, żona nie mówi, ile kosztowała torebka. Jedno z drugim wymyśla na przykład jakieś preteksty, żeby nie pójść do teściów na obiad czy na święta i tak dalej, i tak dalej. Znaczy tego typu historie się mnożą i jeśli nie mamy problemu z takimi drobnymi kłamstwami, no to wkrótce pojawią się grubsze. I teraz trzeba zakładać, że ta druga strona, jeżeli ta relacja nie jest taka czysta i ułożona, no to ta druga strona też jakby posługujemy się tymi samymi kodami, więc nie będzie wielkiego problemu z tym, żeby no, po pierwsze pojawiło się poważniejsze kłamstwo, a po drugie, żeby ponieważ złodziej myśli, że wszyscy kradną, to jeśli my sobie ubzduramy, że znaczy będziemy takie drobne rzeczy ukrywać, no to założymy po prostu, że ta druga strona też to robi. To jest oczywiste.
Albo wręcz zaczniemy usprawiedliwiać to, że my możemy kłamać, ponieważ kłamią inni.
No właśnie.
To też jest bardzo częsty mechanizm. A ja bym musiała jeszcze zwrócić uwagę na taki aspekt komunikacyjny, czyli taką sytuację, kiedy w gruncie rzeczy nie mamy zamiaru kłamać, a możemy być odbierani jak kłamcy przez drugiego człowieka. Dlatego, że my mówimy o takiej rzeczywistości, która jest nam znana. Często stosujemy wtedy skróty myślowe na przykład, używamy słów określonych, a słowa mają szeroki zakres znaczeniowy. My sobie coś wyobrażamy, my opowiadamy jakąś rzeczywistość, ktoś rozumie coś innego. I później często właśnie powstają pewne niedomówienia i ludzie często kłócą się. Mamy takie sytuacje bardzo często, kiedy są konflikty, kiedy przychodzą ludzie na przykład do mediacji i kiedy jedno upiera się, że zostało oszukane, a drugie mówi, że wcale nie kłamało wtedy. I trudno jest im nie uwierzyć tak naprawdę. Jedno poczuło się oszukane, a drugie mówiło w dobrej wierze to, co mówiło. Czyli gdzieś ktoś do nas coś mówi, my sobie coś wyobrażamy, tworzymy jakiś świat, często w tym takim pośpiechu codziennym. Nie ma czasu na to, żeby dopytać, sparafrazować, czy to na pewno jest to, co ja sobie wyobrażam na przykład. Tylko sobie coś wyobrażę i biegnę dalej, tak? Bo życie się toczy. No i później to jest taki problem właśnie, że właśnie ludzie często później oskarżają się o to, że się okłamują i czują się bardzo z tym źle.
Natomiast problem z takim kłamstwem intencjonalnym wtedy, kiedy kłamiemy, bo chcemy skłamać, na przykład, nie wiem, mówimy, że musimy zostać dłużej w pracy, a idziemy do kolegi na mecz, bo to się też takie rzeczy przecież zdarzają. Problem z takim kłamstwem intencjonalnym polega na tym, że musimy pamiętać, co mówiliśmy, tak, w jakich okolicznościach. I teraz, jak nam się tego uzbiera, to wcześniej czy później musi być wpadka. Każda wpadka tego rodzaju powoduje zachwianie tego zaufania, zachwianie takiego nienaruszalnego czegoś między ludźmi, co skleja ten związek. To nie umiem tego nazwać tak naprawdę.
No mówiliśmy o tym w poprzednim programie że jednym takim wyskokiem, kłamstwem, oszustwem można zburzyć to, co budowało się latami.
Właśnie. I teraz trzeba sobie uświadomić, że jeśli takie... To są nawet drobne kłamstwa. No nie wiem, no załóżmy, że byliśmy na meczu, żonie powiedzieliśmy, że byliśmy dłużej w pracy. No i następnego dnia... Nie wiem, gdzieś zgubiłem bluzę czy marynarkę, tak? A, pewnie została tam u Andrzeja, nie? No i już dziękuję bardzo. I teraz, jeśli to się dzieje w takich drobnych rzeczach, no to jakby no ten drugi ma prawo przypuszczać, że w tych grubszych też i że tego jest dużo więcej.
Mhm. To prawda, ale też chcę powiedzieć tutaj o tym, że są ludzie, którzy z reguły zakładają, że drugi człowiek mówi nieprawdę. Są po prostu podejrzliwi. Mhm. I tutaj, jeżeli mówimy o tym punkcie, że zakładam z góry, że ktoś mówi nieprawdę, to jest tak po prostu, że gdzieś zaczyna się taki proces śledzenia drugiego człowieka, sprawdzania faktów, porównywania, przyglądania się jemu, jak wygląda, czy jest w dobrym nastroju, czy jest w złym nastroju i zastanawianie się, co to oznacza tak naprawdę. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że to jest często też taki sposób bycia ludzi, którzy zajmują się pilnowaniem, w cudzysłowie, tego drugiego człowieka po to, żeby nie zajmować się swoim życiem. I to też jest taka sytuacja, że jest to pewnego rodzaju pretekst, to martwienie się, to śledzenie, to pilnowanie, to często przeradza się też w taki nadmierny lęk właśnie o męża, o dzieci, o żonę, takiego zajmowania się tak naprawdę bardziej niż potrzeba tym, czy właśnie z nimi się dzieje coś dobrego czy złego. Czyli gdzieś po to, żeby gdzieś przeżywać swoje własne życie, musimy też troszeczkę zaufać, troszeczkę gdzieś zaryzykować, można by powiedzieć. To mówię akurat do osób, które są podejrzliwe.
Czyli pozwolić drugiemu człowiekowi żyć po prostu.
Tak, zwyczajnie żyć. Jeżeli on zgrzeszy, to będzie jego grzech. Jeżeli on skłamie, to będzie jego kłamstwo. Ja wiem, że ono mnie dotyczy. Ale tak naprawdę chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że takim nadmiernym pilnowaniem kogoś niczego nie załatwię. Bo gdyby mój mąż na przykład nie chciał być wierny mi, to ja go nie upilnuję tak naprawdę, bo musiałabym przestać żyć swoim życiem, pracować zawodowo, realizować się w życiu. Tak, musiałabym po prostu uwiązać się do niego i cały czas go śledzić.
Czyli przestać być żoną.
Tak dokładnie, przestać być żywą, tak jak mówisz. To jest po prostu zupełnie bez sensu. Jak człowiek sobie zda sprawę z tego paradoksu tak naprawdę, no to może sobie po prostu odpuścić. I jeżeli ktoś ma takie myślenie, to bardzo do tego zachęcam, bo to uwalnia.
Czyli jeżeli jest sytuacja, w której kogoś łapiemy na kłamstwie, to się tak ładnie mówi, to wtedy jakby mamy prawo do domagania się wyjaśnień i tak dalej. Natomiast jeżeli nie ma czegoś takiego, to zakładamy mówienie prawdy, tak? Że ten drugi mówi prawdę. Tak długo zakładamy, aż się kiedyś okaże, że nie mówi jakiejś tam, w jakiejś konkretnej sytuacji, ale może się to nigdy nie okazać. W związku z tym, jeżeli nie będziemy zakładali zawsze, że on mówi prawdę, no to tak naprawdę my będziemy mieli smutne życie.
To prawda, wiesz, Bogdanie, ale też zobaczcie, to jest taka sytuacja, że kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Mhm. Czy jest człowiek, który nigdy w życiu nie skłamał? No tak. I myślę sobie, że jeżeli ludzie są w związku, to złapanie drugiego na jakimś nawet drobnym kłamstwie jest możliwe. Tylko jeżeli mielibyśmy uznać, że teraz, ponieważ złapaliśmy tego człowieka, tak powiem w cudzysłowie, to znaczy, że teraz już nie można mu ufać do końca życia.
Otóż
trzeba by popatrzeć też na siebie, na to, że tak naprawdę psychologowie dziecięcy już patrzą na to, że rozwój człowieka postępuje tak, że małe dzieci uczą się konfabulować, że uczą się po prostu kłamać, że to jest tak człowiek funkcjonuje. Oczywiście, że chodzi o naszą moralność, o to teraz, jak my się zachowujemy, o to, żebyśmy się starali. Natomiast, tak jak tutaj mówiłeś na przykład o tym mężu, który nie wie, co ma powiedzieć, kiedy żona pyta, jak wyglądam, tak? No to pytanie, czy to jest kłamstwo, czy to jest miłosierdzie po prostu. My czasami musimy rozstrzygnąć to sami.
No tak, ale ja tylko do tego chciałem dodać jedno zdanie, że dzisiaj, kiedy przygotowywałem się do audycji, właśnie znalazłem takie badania, nie pamiętam niestety tego profesora, któremu wyszło w badaniach, że przeciętny człowiek 60% tego, co przekazuje na zewnątrz, co mówi, gesty i tak dalej, to są kłamstwa. 60% przekazu. Muszę powiedzieć, że nie może mi to wyjść z głowy i zastanawiam się nad tym, jak, co mówiłem, tak, co robię, jak się zachowuję i tak dalej. I muszę powiedzieć, że nie wiem, jak to
ale
wyszło.
Ale to na przykład ksiądz Piotr Pawłukiewicz kiedyś taką analizę zrobił i on mówił, że w ciągu godziny potrafimy skłamać 15 razy, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę. No wystarczy, że ktoś zadzwoni. No cześć, jak się masz? Czy jesteś dobrze się czujesz? Albo, widziałem cię, jakiś byłeś tam skrzywiony. Nie, dobrze się czuję. No, bo ktoś nie chce powiedzieć na przykład, prawda, że jest zmartwiony, bo keep smiling, prawda? No i już, mamy. I tak po kolei możemy. Ja pamiętam, kiedyś jechałem tramwajem i słyszałem z tyłu za plecami rozmowę, w której po prostu od kłamstw się roiło. Począwszy od tego, gdzie jestem, prawda? Przejeżdżaliśmy koło na przykład ulicy Bracka. Mówi, nie, wiesz, jeszcze jestem na moście Poniatowskiego. To jeszcze trochę potrwa, bo coś tam. A w ogóle to. Czy po prostu, nie mogłem tego słuchać, aż mnie zatykało. Ale trudno, co nie moja sprawa. No.
Wiesz co, Paweł, kiedyś byłem na rybach z moimi synami i podjechał samochód, z którego wysiadło czterech panów. Kierowca plus trzech. Siedli sobie przy stoliku, wędki na dachu ułożone, cały sprzęt, oni w woderach jak najbardziej, sprzęt cały na sobie, te kurtki, wszystko wędkarskie. Rozłożyli sobie stolik, krzesełka, siedli i popijają. Trzech popija, czwarty kierowca chodzi dookoła, trochę zdenerwowany, oni tam piją, z godzinę to może dwie trwało, po czym ten kierowca mówi do nich: chłopaki, dobra, zwijamy się, bo jeszcze trzeba do Oszą po ryby podjechać. Także, no...
Tak, wszędzie. Pojechaj nad jezioro, przebieżnij śledzie. Tak. Kurtyna. Zamykamy tę część. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o sposobach na szczerość w małżeństwie. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, są gośćmi programu. Państwo, jeżeli chcecie pisać do nas, to zapraszamy do SMS-owania na 7123, rozpoczynając słowem plus, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
W Nocnych Światłach, jak co miesiąc, cykl Na budowie relacji, a w nim o sposobach na szczerość w małżeństwie rozmawiamy. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są gośćmi programu. Zapraszamy też Państwa, 7123, na ten numer SMS-y możecie Państwo słać, a ważne, żeby rozpoczynało się słowem plus, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą, rzekł Goebbels, tak napisał do nas stały słuchacz w jednym z SMS-ów. No... Tak, no można by powiedzieć, że pewne sytuacje o tym świadczą także dzisiaj, nie wtedy, kiedy propaganda III Rzeszy posługiwała się takim hasłem.
Znaczy, przepraszam, chciałem zaprotestować i powiedzieć, że to nie staje się prawdą, tylko zostaje uważane za prawdę.
No tak, tak, oczywiście, no, ale cytat jest cytatem. Mhm. No tak, to jest rzeczywiście smutne, że wystarczy powtarzać byle bzdurę 1000 razy i ona staje się nie to, że prawdą, ale mitem wręcz i nawet obowiązującym trendem czy modą.
Tak, my to uwewnętrzniamy po prostu. To jest propaganda, to jest reklama, to są po prostu te przekazy, które gdzieś też medialne słyszymy. Jeżeli słyszymy je w kółko i w kółko i w kółko, to w końcu zaczynamy przyjmować je jako własne.
Tak, tak, że ten jest idiotą, tamten jest, a tamten jest prawie że Bogiem. No. Mm-hmm. Na przykład i w ogóle inne tak, jeszcze...
I inne różne historie.
Tak,
i przestajemy tak, ale to też jest taka sytuacja, że generalnie rzecz biorąc ja widzę, że my mamy problem jeszcze jako społeczeństwo z tym, żeby samodzielnie myśleć. My cały czas jeszcze jesteśmy jednak homo sovieticus, my jeszcze cały czas szukamy kogoś, kto nam powie.
No tak, no jeszcze mamy parę lat, a może nawet parę dziesiąt do przejścia po tej pustyni, żeby wymarły te pokolenia, które doświadczyły tego dotknięcia tym, co nazywa się faktycznie homo sovieticus. No. Mhm. Żeby, jak to Izrael, błądzący po pustyni, aż nie wymrął wszyscy, którzy byli zniewoleni tym, czego doświadczyli w Egipcie. Ci dopiero, następne pokolenia dopiero mogły wejść do Ziemi Obiecanej. No więc być może do Ziemi Obiecanej prawdy wejdą dopiero nasze dzieci albo wnuki. Jeżeli to się uda, bo oczywiście nie należy zakładać, że skłonność do manipulacji i zakłamania będzie zanikać, bo jak przypuszczam, od czasów, które my pamiętamy jako czasy absolutnego zakłamania, czyli te lata komuny powojennej, te 45 lat, no to może nie ma u nas ustroju totalitarnego, ale to nie znaczy, że przestrzeń jest zakłamana, publiczna.
No tak.
Natomiast wracając do głównej myśli, czyli o sposobach na szczerość w małżeństwie, nie będziemy tutaj się zagłębiać w politykę czy w życie społeczne, tylko w relację bezpośrednią między małżonkami w związku. Kolejnym sposobem na szczerość, które wcale nie jest łatwe, ale o którym już w poprzedniej części programu zaczęliście mówić, to jest dawanie prawa do zadawania sobie pytań dotyczących zrozumienia faktów, które wydają się sprzeczne. Bo to nie znaczy, że ktoś ma złą wolę, ale może mieć akurat taką narrację, że coś powie niezgrabnie, albo tak zbuduje składnie zdania, że na przykład w jednym zdaniu zaprzeczy sam sobie, prawda? A to nie znaczy, że miał złą wolę, tylko dlatego, że no po prostu tak zbudował zdanie. No i tutaj w tym momencie albo wchodzimy w rolę śledczego, albo w rolę agresora, który rozjedzie jak walec. To ty jesteś kłamcą, prawda? Bo tutaj jeszcze jedną dygresję zrobię. To, co mówiliście na samym początku, że w zależności od tego, jak prawdę się przekaże, to można człowieka albo zniszczyć, albo zbudować, no to nad prawdą stoją jeszcze inne wartości. Tą wartością jest miłość. Miłość i jedność i pokój, które możemy zachować właśnie w sposób taki, w jaki będziemy tę prawdę przekazywać. Bo jeżeli powiemy komuś złości tak, żeby dowalić, to możemy człowiekowi zniszczyć życie jakąś prawdą o nim. Nawet jeżeli to będzie rzeczywiście prawda o nim, ale on się z tego nie podniesie. Natomiast jeżeli to mu się przekaże z miłością, w pokoju i szczerze życząc mu dobrze, to może to być dla niego trampolina do sukcesu. To może się odbić od czegoś, co naprawdę, gdzie te rany przekuje na perły, jeżeli to jest coś trudnego o nim.
Mm. Czyli to, co przed przerwą mówiliśmy.
Dokładnie tak.
Jeśli nie zakładamy, że ktoś kłamie, zakładamy, że mówi prawdę, no to jakby dając sobie nawzajem prawo do tego, żeby dopytać. Zresztą tak naprawdę to ma też drugą warstwę, no bo jeżeli chcemy, żeby ta rozmowa była dobra, na marginesie, a odnosząc się do tego, Paweł, co powiedziałeś, w szkole się nie uczy szlachetnej sztuki komunikacji. To jest problem. Natomiast, bo jeśli się tego tak głębiej zastanowić nad samą komunikacją, to dopytywanie należy do komunikacji. Znaczy, jeśli ja traktuję swojego partnera poważnie, rozmówcę, nie w sensie partnera życiowego, chociaż to też oczywiście, ale jeżeli w ogóle rozmówcę traktuję poważnie, to jak on do mnie mówi, to ja go dopytuję. Bo on wie wtedy, że ja go słucham.
Owszem, to prawda. I jest możliwość wyjaśnienia niejasności, jest chociażby semantycznej.
Tak, czy ja dobrze rozumiem, tak?
Nie merytoryczny, tylko semantyczny.
No właśnie. Chodzi o nawet czystą semantykę. Natomiast jakby druga warstwa tego wszystkiego jest jeszcze taka, że jeśli zakładamy, że mówimy prawdę w związku, to na przykład możemy sobie zrobić taki patent, jak myśmy zrobili, że u nas jest tak, że każdy z nas jedno drugiego może zapytać właściwie o wszystko. Nie ma tematów tabu, absolutnie żadnego tematu tabu. Każdy z nas, każdy może zadać najtrudniejsze nawet pytanie, nawet te takie najbardziej newralgiczne, również strategiczne, typu numer konta i PIN do karty, tak? Ale naprawdę po prostu każde pytanie. I to uwalnia nas od tego, że nie musimy z kolei spędzać, nie wiem, godzin na tym, żeby opowiedzieć, jak wyglądał dzień, czy co ja tam mam, jakie mam przemyślenia. Jak mam przemyślenia, oczywiście to chętnie się dzielę, tylko ja wiem, że jak zapytam, to uzyskam odpowiedź. To też jest jakoś tam satysfakcjonujące. To jest jakby druga warstwa tego, o czym mówimy.
No właśnie, bo tutaj z jednej strony ktoś może być agresorem, kto chce te pytania zadać albo dojść do prawdy, czy powiedzieć, wyrazić ją w jakiś sposób, który może być niszczący albo budujący. Ale druga osoba, której powiedzmy, wobec której chce się tę prawdę uzyskać, od której, szczególnie jeżeli komunikaty jej wydają się sprzeczne, no to może też przejść do postawy defensywnej. Na przykład, dlaczego jesteś taki ciekaw? Albo, no właśnie, nie ufasz mi, prawda? Po co dopytujesz?
Szczególnie, czego kiedy ta rozmowa przeistacza się w przesłuchanie, tak? Bo to też, jak mówiliśmy tutaj o tym, w jaki sposób mówić, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie tylko słowa są ważne, ale również w jaki sposób są wypowiadane i to, w jakiej intencji są wypowiadane, bo tą intencję, czy z miłością, czy z troską, to się po prostu słyszy w głosie. Ja też tak na wstępie chcę powiedzieć tutaj, że my zazwyczaj traktujemy pamięć jako pewnik. Przecież wiem, przecież pamiętam. My sobie nie zdajemy sprawy nawet, jak pamięć może być złudna, jak może nas zwodzić, tak naprawdę jak zwodzić mogą nas nasze zmysły i nasza pamięć. Na to, co przeżyliśmy, nakłada się również, na te fakty nakładają się wspomnienia, nakładają się skojarzenia. To są sytuacje, które czasami po długim czasie, po dłuższym czasie są nie do odtworzenia. To kroniki kryminalne pokazują, jak wielu ludzi zostało oskarżonych na podstawie zeznań świadków, którym się wydawało, że to zrobił ten człowiek, a to nie zrobił ten człowiek, tylko zupełnie inny człowiek, tak? Że w sytuacji, kiedy świadkowie obserwują jakieś zdarzenie, na przykład wypadek drogowy, kiedy pytają świadków i przesłuchują policjanci, to okazuje się, że często ich zeznania są sprzeczne. I pan A widział, i pan B też widział. Czyli warto jest sobie uświadomić, że to, co ja pamiętam, to niekoniecznie jest w 100% prawda, to co ja pamiętam, chociaż z mojego punktu widzenia jedyna, jaką znam.
Czy warto przyjąć takie założenie, że ja to tak zapamiętałem, koniec, kropka.
Tak. I teraz, jeżeli mówimy o tym, że ktoś pyta mnie o to, jaka jest prawda, to ja opowiadam moją historię, opowiadam, jak ja widzę tę moją prawdę, jak ja tutaj chcę tę prawdę opowiedzieć. Ktoś może tę prawdę widzieć zupełnie inaczej.
To nie znaczy, że nie istnieje prawda obiektywna, tylko że każdy niestety, że nikt z nas nie ma do niej dostępu.
Dokładnie tak jest. A też chcę powiedzieć o tym, że w ogóle mówienie prawdy, czy takie dopytywanie jest dosyć trudne, dlatego że często osoby, które pytają właśnie, pytają nieodpowiednim tonem, są zniecierpliwione na przykład, czasami pytają w taki sposób, że osoba, która ma odpowiedzieć na pytanie, nie bardzo wie, jak brzmi pytanie na przykład.
Albo czuje się atakowana
na przykład, tak. I tak naprawdę gdzieś trudno jest w takich sytuacjach zachować spokój i uwierzyć, bo to powinna zrobić osoba, która jest pytana, w to, że ta druga naprawdę potrzebuje wyjaśnień. Że ona po prostu się niepokoi i potrzebuje wyjaśnień. Tylko jak tu nie dać się wkręcić w tą spiralę emocji, które często towarzyszą takim rozmowom, no to też gdzieś trzeba najpierw porozmawiać o tym, jak rozmawiać. Czasami tak naprawdę, kiedy mamy jakiś trudny temat do omówienia, warto jest najpierw porozmawiać o zasadach rozmawiania. I powiem tak, ludzie często potrzebują pomocy osób trzecich, na przykład nas, mediatorów, ponieważ nie potrafią sobie wyjaśniać. Ponieważ kiedy zaczynają wyjaśniać, to zaczynają się wzajemne emocje, zaczynają się wzajemne oskarżania i bardzo źle kończy się taka rozmowa. Czyli gdzieś czasami, kiedy jest konflikt, to jest oczywiście źle bardzo między ludźmi, ale kiedy dochodzi do wyjaśniania, kiedy właściwie można powiedzieć, no właśnie usiedli i teraz sobie będą wyjaśniać i już będzie dobrze, to często podczas tego wyjaśniania ludzie potrafią się jeszcze bardziej skonfliktować.
Natomiast to nie, jakby w dalszym ciągu nie zwalnia od mówienia prawdy. Wtedy, kiedy to jest istotne, bo tu jakby zaczęliśmy od tego, że no, chcemy wyjaśnić w jakiejś sprawie, której nie rozumiemy, albo która nam się wydaje jakoś, jakby to powiedzieć, słowo mi uciekło, takiej prawdy, chcemy wyjaśnić w sprawie, która nam się wydaje jakaś nielogiczna na przykład. Jeśli ktoś do mnie mówi, mi się wydaje, że on mówi sprzeczne komunikaty i tak dalej. Teraz warto sobie uświadomić, że w takim przypadku na pewno dobrze jest powiedzieć tą prawdę i wyjaśnić, bo gorzej jest wtedy, kiedy zaczynają się domysły. I jak zaczynamy się domyślać jakiejś sytuacji, no widzimy, że coś się wydarzyło, widzimy, że ten drugi jest, nie wiem, skwaszony albo jakiś nienaturalnie szczęśliwy, albo no różne są, tak, okoliczności. I teraz, jeśli nie wyjaśni się nam tego, to zaczynamy się domyślać. Z takich domysłów niestety, te domysły w zależności od pory dnia, od doświadczeń i od innych okoliczności mogą iść albo w jedną, albo w drugą stronę. Znaczy, albo one mogą nadmiernie gloryfikować tego drugiego, albo po prostu już doprowadzić do tego, że uznamy go za kryminalistę wręcz.
A ja też myślę o tym, że warto jest powiedzieć prawdę po prostu dla siebie. Dla takiego poczucia, że ja jestem w porządku. Dla takiego poczucia, że zrobiłam wszystko, żeby wyjaśnić. Mówię prawdę. Mówię tak w najlepszej wierze, tak jak pamiętam.
No tak, pokój z tego powodu, jaki się ma, jest wartością bezcenną.
Bezcenną jest. I teraz ja nie biorę odpowiedzialności za to, czy ten drugi człowiek mi uwierzy. Ja ze wszech miar starałam się. No, i to ja też tak sobie nazywam dla siebie, że to tak jak w grze w ping-ponga, piłka jest już po drugiej stronie. Ja zrobiłam wszystko, co mogłam w najlepszej wierze. Co zrobi ten drugi człowiek z tym? Czy on powie, ale myślę, że i tak kłamiesz? Jeżeli ktoś ma takie założenie, jeżeli ktoś myśli, że wszyscy kłamią, jak ten złodziej, co myśli, że wszyscy kradną, jak gdzieś ma jakieś może być może złe doświadczenia, być może został zraniony, być może, nie wiem, z jakiego powodu nie ufa, to są, trzeba sobie uświadomić takie sytuacje, na które nie mamy wpływu, bo my nie mamy wpływu na to, co drugi człowiek zrobi z informacją, którą my mu przekazujemy. No, prawdziwie, w dobrej wierze.
Tak, tylko
jakby jest, już nie, to ten nasz wpływ tak daleko nie sięga.
Tylko tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, mianowicie jak mówisz o tym, że piłka jest po drugiej stronie, no to oczywiście tak, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście mówimy prawdę.
I, tak, i to jest jakby oczywiście.
Wszystko wyjaśnione, ja wyjaśniłem, no i teraz rób sobie, co chcesz. Natomiast są takie sytuacje, w których my to nazywamy wrzucaniem komuś jeżozwierza, czyli, nie wiem, no, odpowiadanie, mąż wraca do domu o 3 nad ranem, żona pyta, gdzie byłeś, a on mówi, nie wiem, nie pamiętam, na przykład, nie? I to jest takie wrzucenie jeżozwierza i on idzie spać. Natomiast ona ma
zostaje
problem.
Ze swoimi niepewnościami wszelkiego rodzaju. Ona zostaje ze wszystkimi swoimi wątpliwościami.
I domysłami. A szczególnie w nocy te domysły to się zaczynają wyolbrzymiać, to zaczyna być naprawdę duży problem.
Postawmy kropkę tutaj. Jest co prawda noc, ale postaramy się Państwa nie trzymać w niepewności. Wrócimy za chwilę. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji o sposobach na szczerość w małżeństwie. Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są gośćmi programu. Państwa zapraszamy do SMS-owania 7123. SMS-y prosimy rozpoczynać słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
W Nocnych Światłach cykl Na budowie relacji, a w nim o sposobach na szczerość w małżeństwie rozmawiamy, w związkach. Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy, są gośćmi programu. Państwa też zapraszamy. 7123. SMS-y rozpoczynamy słowem plus. Słane na ten numer, rzecz jasna. Natomiast na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. I kolejna myśl, którą chcę tutaj dodać a propos szczerości. No to jest rzecz dosyć wymagająca. Tutaj mówiłaś, Beata, o tym, że nie uczy się nas dobrej komunikacji, ale dobra komunikacja w związku to jest coś innego niż dobra komunikacja w przestrzeni szeroko pojętej relacji, no takich, które nie są związane uczuciami, emocjami, więzami krwi, wspólnym domem, wspólnym łożem, wspólnym stołem. Myślę, że domaganie się od współmałżonka szczerości, kiedy zauważy się, że coś jest nie tak, może być bardzo trudne i potencjalnie konfliktogenne. Bo to nie znaczy, że coś w istocie jest nie tak, tylko komuś się może wydawać. Mhm. Ale jeżeli w istocie coś jest nie tak i jest, budzi się uzasadniona podejrzliwość, bo na przykład widzimy zmianę zachowania u współmałżonka, u żony, męża, ktoś nagle staje się jakiś chłodniejszy, bardziej wycofany, mniej czuły, bardziej zamyślony może, albo zaniedbuje obowiązki domowe, czy zaczyna się zachowywać inaczej niż do tej pory. No to domaganie się szczerości, czyli powiedzenia, dlaczego jesteś taki czy taka, dlaczego się tak zachowujesz, jest jak najbardziej uzasadnione. Być może przyczyna jest błaha. Ktoś się gorzej czuje i nie chce absorbować sobą otoczenia, bo na przykład ma jakieś dolegliwości, które może nie są specjalnie groźne, no ale ciągle mówić o tym nie chce, żeby nie narzekać.
Albo jest po prostu zmęczony pracą.
Dokładnie, ale przyczyna może być zupełnie inna, niewyjawiona i która może stać się rakiem dla tego związku. Znam takie historie, kiedy niepowiedziana wprost potrzeba stała się przyczyną bardzo poważnych nieporozumień, to długotrwałych i takich, których ten związek no, bardzo mocno się zachwiał.
No tak, tylko żeby mówić o swoich potrzebach, to trzeba mieć świadomość tych potrzeb. Trzeba też potrafić o nich powiedzieć, bo nawet czasami ludzie gdzieś już sami uświadamiają sobie, że mają jakąś potrzebę, ale mają bardzo głębokie przekonanie, że to jest oczywiste i że wszyscy powinni wiedzieć, a ten najbliższy człowiek to powinien przez osmozę gdzieś dowiadywać
taki
się,
taki stopień,
prawda?
Zjednoczenia, że już właściwie powinniśmy komunikować się telepatycznie.
Właśnie. Jak to nie wie, że ja potrzebuję pochwał, jak to nie wie, że ja potrzebuję pomocy, jak to nie wie, że ja jestem zmęczona i tak dalej, i tak dalej.
No bo trzeba wypowiadać wtedy trudne słowa. Proszę, przepraszam, dziękuję.
Tak, tak. To też jest sytuacja taka, że często rodzą się jakieś nieporozumienia w związku, dlatego że nie potrafimy stawiać granic, nie potrafimy mówić o tym, na co możemy się zgodzić, a na co nie. Nie potrafimy czasami dzielić porówno jakoś, mówię porówno, ale nie w sensie, że 50-50, ale jakoś w taki sposób na przykład obowiązków domowych czy życiowych, żeby nie czuć się wykorzystanym.
No, Agnieszka na Facebooku pisze, szczerość wymaga odwagi. No tak, jest to prawda.
To prawda.
Tak, to prawda. Szczerość wymaga odwagi, ale również właśnie tej samoświadomości i umiejętności wypowiedzenia tych słów. Bo zazwyczaj jest tak, że w związkach ludzie, którzy nie potrafią się komunikować i mówić sobie o swoich potrzebach i rozmawiać ze sobą szczerze, zdobywają się na tą szczerość, kiedy jak w tym wulkanie nazbiera się tej magmy już tyle, że po prostu dochodzi do eksplozji. I wtedy...
To wtedy jest już taka prawda, która potrafi zalać z tym, tą lawą kogoś i spalić na popiół.
I spalić na popiół, tylko że co się dzieje? Osoba A i osoba B jest całkowicie spalona, jest całkowicie wykończona po takiej rozmowie i tak naprawdę ma mętlik w głowie. Nie pamięta nic konstruktywnego, pamięta tylko, że ktoś obrzucił ją po prostu tą lawą, tym błotem po prostu od góry do dołu. I po takiej... w cudzysłowie rozmowy, bo to nie jest rozmowa, to jest zazwyczaj po prostu dzika jatka.
Porwanie emocjonalne,
tak. Ludzie mają po prostu poczucie, że to jest bez sensu, że to jest beznadziejne. I tak naprawdę gdzieś to jest jeszcze taki problem, że to utwierdza też tych ludzi w przekonaniu, że nie warto mówić prawdy. Powiedziałem wreszcie prawdę.
No
i czym to się skończyło?
Wiesz co, tylko z naszych doświadczeń, tak jak do nas dużo ludzi przychodzi, właśnie takie historie się zadziewają, kiedy jedna osoba jest przekonana, że tej drugiej mówiła o czymś tam, że wielokrotnie mówiła o nie wiem, o tym, że jest przemęczona albo że chciałaby pomocy, tylko zawsze to się działo w takich sytuacjach, kiedy już się właśnie ta czara goryczy przechyliła i zaczynała się awantura. I w tych wrzaskach, w tych krzykach zginęła ta prawda. Tak, tutaj problem polegał na tym, że kiedy czujemy się zaatakowani, zaczynamy się bronić, a nie słuchać tego drugiego.
Tak, ale też chciałabym zwrócić uwagę na to, że w takich sytuacjach zazwyczaj również, chociażby w emocjach, nie nazywamy swoich potrzeb. Bo ta kobieta... nie powiedziałaby na przykład potrzebuję twojej pomocy, tylko powiedziałaby ty zawsze, ty nigdy, tak. Bo jesteś egoistą, tak. Bo dbasz tylko o siebie.
No to prawda.
Czyli,
no właśnie o tym mówię. Tak?
W tych emocjach tak naprawdę trudno jest często temu drugiemu wiedzieć, co się za tym tak naprawdę, za tą całą tym krzykiem, tą awanturą kryje. Jaka potrzeba jest tak naprawdę w tym ukryta?
No właśnie, teraz często kiedy rozmawiamy z małżonkami, czy innymi, no po prostu z osobami, które do nas trafiają, to często mówimy o tym, że wtedy, kiedy złość masz, kiedy, nie wiem, nie wytrzymujesz, pęka coś w tobie i zaczynasz wylewać z siebie, jakby niczego nie wyjaśnisz, nic się nie wydarzy, ten drugi nic nie usłyszy i nic do niego nie dotrze.
Jeżeli masz to komunikat emocjonalny.
Tak, jest to po prostu i tylko i wyłącznie atak, tak? Natomiast jeśli chcesz tak naprawdę porozmawiać, to poczekaj, aż ci przejdzie, poczekaj, aż będzie miło i sympatycznie i przy herbacie czy kawie powiedz mu o tym, ale już tak na spokojnie i wtedy jest duża szansa, że to dotrze, że on to, że będziecie mogli tak normalnie porozmawiać i każdy z was usłyszy to, co powinno usłyszeć.
Co więcej, nie tylko usłyszy, ale że będą tego efekty.
No tak.
Ja mogę, sięgając do własnego doświadczenia, jeżeli ktoś, z kim jestem na tyle bliskiej relacji, że może mi coś powiedzieć trudnego, a zrobi to w taki sposób, który mi coś zarzuca, no to siłą rzeczy we mnie ustawia się pewna bramka dostępu, która ogranicza przestrzeń dla tej osoby,
tak,
która wchodzi i próbuje z nią wejść z takim komunikatem.
Bo wtedy w pośpiechu budujesz mur.
Dokładnie.
Bo usiłujesz się przed tym kimś obronić.
Nawet przy pełnej dobrej woli i otwartości na trudne komunikacje, bo wielokrotnie takie słyszałem i one wiele zmieniły w moim życiu dzięki temu, że ktoś mi powiedział, że widzi to czy tamto, że zachowuje się tak albo tak, co nie było łatwe do przyjęcia dla mnie. Mogłem coś z tym zrobić, mogłem jakoś się przemieniać, próbować pracować nad sobą. Więc to są bardzo cenne komunikaty. Natomiast jeżeli ktoś mi coś powie bardzo trudnego, ale spokojnie i widzę z troską, z miłością, co, to nie tylko ja jestem w stanie jakby to przyjąć, usłyszeć, ale co więcej, ja chcę nawet coś zrobić dla dobra tej relacji, dla dobra swojego, dla rozwoju, dla dobrego życia po prostu.
Tak, tylko to mówisz, Paweł, też o takich komunikatach, które są wypowiedziane z pewnym namysłem. Kiedy ty masz świadomość, że ten człowiek poświęcił na to jakiś czas, zastanowił się, co chciałby ci powiedzieć, czy to posłuży twojemu dobru, w jaki sposób tobie to powiedzieć, tak? Czyli gdzieś jest to taka sytuacja, kiedy no, czujesz jakąś wdzięczność, jakiś szacunek dla tego człowieka, że on pochylił się nad tobą.
No, tak? Ale też
dla ciebie, dla twojego dobra.
Że jemu na mnie zależy. Tak, to jest dla mnie bardzo ważny komunikat.
Ja tak. też myślę sobie, że takie domaganie się tej władzy, domaganie się prawdy w związku ma jeszcze inny aspekt. Mianowicie taki, że osoba, która pozwala sobie na kłamstwa drobne, na takie oszukiwanie swojego, powiedzmy, współmałżonka czy partnera, wcześniej czy później utraci szacunek do tego kogoś, ponieważ to oszukiwanie daje władzę jakiegoś rodzaju, tak? My potrafimy oszukać, zmanipulować i to jest w pewnym momencie takim czymś, co daje nam takie poczucie, że z taką lekkością i łatwością potrafimy tego drugiego jakoś tam zmanipulować, oszukać, tak, i tak dalej, co niestety w efekcie musi wcześniej czy później doprowadzić wręcz do pogardy wobec niego. No bo on jest taki głupi, że daje się oszukać.
Da się przestawiać go jak
pewnie, przecież ja to jestem taki cwany, inteligentny, że po prostu mogę zrobić co chcę i oszukać w każdej chwili. I to musi doprowadzić do pogardy. To jest ten problem też. Trzeba się nad tym zastanowić, że zanim zacznę kłamać w ogóle w jakiejkolwiek drobnej sprawie, no to muszę sobie to przemyśleć.
No tak, no bo w efekcie, no cóż, pogarda to, jeżeli ja kogoś darzę pogardą, no to cóż, to tak naprawdę nie świadczy o tym, kto jest pogardzany, tylko o mnie.
No tak.
To mówi o tym, że wszelkiego rodzaju kłamstwo, oszustwo prędzej czy później tak uderzy we mnie samego. Jeżeli ja kłamię, jeżeli ja oszukuję i świadomie z premedytacją to robię, to prędzej tak, czy później tak to oberwę tym.
Tak, to prawda. I też to jest tak, że jeżeli mówimy teraz o kłamstwie jako o takiej manipulacji z powodu tego, że się nie szanuje drugiego człowieka, w taki często prymitywny sposób próbuje się nim manipulować, to manipulacja każda działa tak długo, aż zostanie wykryta. I nawet najgłupszy człowiek, w cudzysłowie powiem, w końcu się uczy. I no, pewnego dnia ta manipulacja przestaje działać, czyli po prostu nie warto w taki sposób się zabawiać. A też warto jest sobie uświadomić, że taka pogarda w związku, w relacji bliskiej dwojga ludzi musi niszczyć ten związek i powoduje, że obie osoby są nieszczęśliwe, bo nieszczęśliwa jest osoba, która jest źle traktowana, ale gdybym miała być w związku z kimś, o kim myślę, że jest, w cudzysłowie powiem, byle kim, to też nie byłabym w tym związku szczęśliwa i spełniona. Czyli gdzieś warto jest okazywać sobie wzajemny szacunek, warto jest traktować się poważnie, po to po prostu, żeby ten związek miał rację bytu i po to, żebyśmy my się czuli w tym związku dobrze.
Pamiętam taką piosenkę Stinga, If you love somebody, set them free. Mhm. Jeśli kogoś kochasz, daj mu wolność. I oczywiście można to rozumieć w dwojaki sposób. Są takie związki, które żyją w wolności do tego stopnia, że nie mają jakichś tam partnerów na zewnątrz i nawet specjalnie się z tym nie kryją. No i to jest wolność typu
samowola.
Tak, samowola, no rób ta, co chce, ta, dajmy na to. Albo jest kochaj i rób, co chcesz, czyli wiedz, co robisz, wiesz, jakie konsekwencje są twoich wyborów i możesz stawiać granice nie komuś, ale sobie, dla miłości, dla dobra. Dekalog też w jakiś sposób ogranicza, prawda? Ale dla dobra, dla miłości, nie dla tego, żeby nie wiadomo co osiągnąć, ale żeby nie wpaść w jakąś pułapkę swoich wyobrażeń tego, czym jest wolność.
Czyli tak naprawdę nie po to, żeby spętać człowieka, tylko żeby go uchronić przed nim samym.
Dokładnie, bo myślę, że wielu filozofów, którzy dochodzili do prawdy, która brzmi w ten sposób, że największym wrogiem siebie samego jesteśmy my sami, nie jest jakimś jednostkowo wyrażoną myślą, tylko czymś, co gdzieś plasuje się w różnych kulturach i nie tylko w chrześcijaństwie, które mówi o tym, że trzeba szukać dobra, bo ono nie jest, bo ono jest skażone w nas tym grzechem pierworodnym, tymi różnymi naszymi złymi wyborami, błędami, czasami głupotą, grzechami naszymi, innych ludzi, grzechami społecznymi. nasiąkamy czymś, co powoduje, iż łatwo się jesteśmy w stanie usprawiedliwiać. I o to prawdę trzeba walczyć. Dlatego, dlaczego o tym mówimy, o tej wolności? Bo w Piśmie Świętym jest powiedziane, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mhm. I właśnie nie wyzwoli do tego, żeby móc robić, co się chce, bez poczucia konsekwencji, tylko mieć poczucie właśnie konsekwencji tego, co jest z prawdy, a co jest z nieprawdy. Mhm. Że prawda wyzwala i daje poczucie pokoju, szczęścia, bez względu na to, jak jest trudna i jak bardzo trzeba być odważnym, ale jeżeli człowiek jest odważny, to nabiera też siły. Albo może po prostu wejść w świat, w którym tej prawdy nie ma i który prędzej czy później będzie jakąś autodestrukcją. Bo to nie o to chodzi, że prędzej czy później to kłamstwo zostanie wykryte, którego ja jestem autorem i przez to będzie mi głupio, ja coś stracę, prawda? Albo jakieś pieniądze, albo jakieś dobra, albo jakąś relację, coś takiego. Nie. To mnie po prostu zniszczy.
Tak. Chodzi o to, co dzieje się z człowiekiem.
Dokładnie.
Tak?
To mnie zniszczy jako człowieka.
Gdzieś go zjada od środka, kłamstwo i powoduje, że zmieniamy się, że przesuwają się gdzieś te granice przyzwoitości i nawet tak naprawdę nie wiemy już, że jesteśmy innymi ludźmi.
Tak, skarłowa ciało, jakiś upodlony przez samego siebie, a nie przez kogo innego. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w cyklu na budowie relacji o sposobach na szczerość w małżeństwie, w związkach. Goście programu Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Półmetek Nocnych Świateł właśnie mija, północ za chwilę, wracamy do Państwa za moment, ale jeszcze zanim to uczynię, to tutaj widzę, Bogdan, chcesz coś powiedzieć?
Bardzo przepraszam, ale sobie przypomniałem, że dzisiaj nie przypominałem jeszcze o plenerze.
Bardzo proszę.
A są jeszcze miejsca na plener, który ma być, będzie od 22 do 30 lipca. Zapraszam na naszą stronę międzypokoleniowa.pl do zakładki Plener Malarski 2017.
Ten link za chwilę pojawi się na stronie, w komentarzach na profilu Radia Plus, więc to będzie uproszczenie dla wszystkich, którzy będą chcieli się na przykład wybrać albo zapoznać z tymże plenerem. Przypomnę natomiast, że teraz przerwa krótka w Nocnych Światłach. Po piosence wracamy do Państwa ponownie i w dalszym ciągu programu będziemy razem 7123. Jeżeli chcecie Państwo do nas pisać, to SMS-ami na ten numer, natomiast na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Od 4 minut mamy już wtorek, 6 czerwca. Od 23 dnia poprzedniego jesteśmy z Państwem w programie Nocne Światła. Dziś w cyklu na budowie relacji rozmawiamy o sposobach na szczerość w małżeństwie, w związkach. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, są gośćmi programu z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Zapraszamy także Państwa, jak zawsze 7123, numer, na który można słać SMS-y. Ważne, by rozpoczynało się słowem plus. Natomiast na Facebooku komentarze można pisać na profilu Radia Plus. I rzecz następna, która już można powiedzieć jest takim bezpośrednim nawiązaniem do tego, o czym mówiliśmy w poprzednim programie, w tym cyklu, czyli w programie dotyczącym uczciwości w związku. Mówiliśmy o tym, że przyczyną wielu kłamstw mogą być lęki. Lęki, które budzą obawy przed prawdziwą bliskością, całkowitym odsłonięciem się przed małżonkiem, czy też lęk przed porzuceniem, utratą miłości, w następstwie otworzenia się, no właśnie to, o czym mówiliście, że prawda może mieć swoje konsekwencje zupełnie nieoczekiwane, lęk przed zdominowaniem związku, czy tym, że zostanie się uznanym za złych albo niewystarczająco dobrych po odsłonięciu się, albo też lęk przed własnymi pragnieniami, grzechami czy uczuciami, które są gdzieś może nieuporządkowane, albo może ktoś nie potrafi sobie z nimi poradzić, by wiedzieć, że uczucia to nie jest tylko działanie, tylko jakieś uczucia, z którymi można się jakoś dogadać, jeżeli to są uczucia na tyle silne, a nie zawsze pozwalające na to, by dobrze sobie z nimi radzić w relacji. No w każdym razie tych lęków może być bardzo dużo. I po pierwsze, kwestia tutaj szczerości w nazywaniu, wydobywaniu tych lęków z siebie przed drugą osobą, no to jest taka przestrzeń, która powinna być bardzo bezpieczna, która pozwala na to, żeby właśnie być szczerym, to znaczy otwartym, by mówić o sobie takim, jakim się jest, a nie takim, jakim się sobie chce wyobrazić, jakim się chce przedstawić drugiej osobie po to, żeby bezskutecznie, nieustannie i bezskutecznie niestety próbować budować taki swój dział promocji i reklamy. Bo no, prędzej czy później się okaże, że jednak bywamy także inni. Natomiast no, jakie tutaj wyzwanie temu towarzyszy? Otóż to słowo towarzyszenie, którego użyłem przed momentem, jest tutaj chyba bardzo adekwatne, bo będąc drugą osobą, no trzeba jej towarzyszyć po prostu w jej życiu, pomagając w przezwyciężaniu lęków. Bo to nieprawda, że jeżeli ktoś uznaje siebie za bardzo odważnego, silnego i gotowego do wszelkich życiowych wyzwań, na ich przyjęcie i zmierzenie się z nimi, to że on taki właściwie jest zawsze. Bo niewykluczone, że jest. Ale może się okazać, że przyjdzie taki moment, w którym będzie leżał i kwiczał na łopatkach, bo się skumuluje tyle wydarzeń, że no po prostu nie da rady. No i jak to jest ze wspólnotą? Bo małżeństwo jest wspólnotą, że kiedy jeden jest słabszy, to drugi idzie i go podpiera. Ale potem może się sytuacja zmienić.
Może.
Więc myślę, że to jest bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o sposoby na szczerość. Mówiliście już o tym, że kiedy ktoś boi się otworzyć, bo doświadczy tego, że mówiąc prawdę o sobie, o swoich słabych stronach, bywa krytykowany albo nawet to są treści, które są w jakiś sposób lekceważone, czy odrzucane, czy dezawuowane, no to prędzej czy później się zamknie i będzie się zaskorupiał w tym wszystkim, co w sobie nosi, w tych swoich lękach. Tak więc sposób na szczerość jako towarzyszenie drugiej osobie w jej życiu, no to można powiedzieć, leży u podstaw w ogóle małżeństwa, założenia. Natomiast czy tak jest w istocie?
Znaczy, z zasady zazwyczaj różnimy się od siebie i chcę powiedzieć, że są osoby, które funkcjonują tak, że nie mają żadnych, wydawałoby się, problemów z mówieniem. Są, gładko im wychodzi mówienie, lubią mówić, dużo opowiadają o sobie. I takie osoby, którym mówienie przychodzi z trudem, czy jakieś formułowanie słów, zdań. I też osoby, które są gdzieś jakieś bardziej płaczliwe i takie pozornie chłodne. My jesteśmy różni. Natomiast chciałabym tutaj przestrzec przed takim przyklejaniem etykietek w związkach, w relacjach, bo tak naprawdę wszyscy mamy jakieś lęki. Wszyscy. Ja często o tym mówię, że tylko w cudzysłowie idiota się nie boi. Są tacy ludzie, którzy mają uszkodzony przedni płat mózgu i oni się nie boją po prostu. Nie boją się, nie kochają, nie przeżywają. Natomiast każdy ma jakieś lęki. Tak,
są zlobotomizowani.
Tak, dokładnie. Każdy ma jakieś lęki, każdy ma jakieś obawy. I teraz dla mnie ważne jest to, aby nie przypisywać w małżeństwie takich ról jak pocieszyciel, ten mocny, ten silny, wspierający, wygadany i to biedactwo. Czyli ten ktoś wrażliwy, płaczliwy, komu jest trudno. I takiej sytuacji, kiedy zakładamy, że jeden człowiek żyje po to, żeby drugiego człowieka cały czas wspierać. Bo tak jak powiedziałeś, Paweł, każdy ma trudne chwile. I może się zdarzyć, że w takim związku ten, w cudzysłowie, pocieszyciel ma bardzo trudno i sobie nie radzi. I zdarza się, że on nie dostaje prawa do tego, żeby było jemu trudno. Tobie nie może być trudno. Ty jesteś pocieszycielem. Ty masz taką etykietę. I to jest różnie. To jest mężczyzna lub kobieta. To jest zamiennie. To niekoniecznie musi do jakiejś płci być przypisane. Natomiast jest to gdzieś założenie nieuczciwe, tyleż gdzieś wygodne dla tej ofiary, co dla tego kogoś, kto jest ciągle w roli pocieszyciela, trudne do udźwignięcia. I pewnego dnia ten pocieszyciel, w cudzysłowie, może już nie dać rady. Po prostu. I to jest też taka sytuacja, z którą ja sama też gdzieś jakoś w jakiś sposób się konfrontuję i gdzieś widzę tutaj sobie u siebie, że mam syndrom ratownika. Ja mam dużą przyjemność w tym, satysfakcję, kiedy mogę ludziom pomagać. Ja to lubię. Natomiast widzę też, że tak jak każdy ratownik, czy pocieszyciel, można by to nazwać go, powiedzmy tak jak mówiłam wcześniejszą nomenklaturą, musi sam też gdzieś zaczerpnąć. Musi mieć miłosierdzie nad samym sobą. Dlatego, że po prostu wyczerpie się. Czyli gdzieś w takim związku jest tak, że jesteśmy partnerami. I tak jak mówiłeś, Paweł, raz jedno może być słabsze, raz drugie może być słabsze. Czyli trochę jak te konie w zaprzęgu. Jak jeden koń jest bardzo zmęczony, to drugi pociągnie, tak? Ale jak długo może pociągnąć sam ten jeden koń, tego drugiego i cały wóz, tak? Musi dostać zmianę. Czyli warto jest tutaj rozmawiać o tym, że przezwyciężać lęki musimy sobie pomóc nawzajem. Że nie można nam tutaj robić takiej sobie wygody w życiu, żeby zawiesić się na drugim człowieku, bo jest to po prostu nieuczciwe. Każdy człowiek musi sam w sobie odnaleźć tą swoją własną siłę. Czasem zdarza się, że ludzie po to, żeby odnaleźć własną siłę, muszą pójść na terapię. Problem polega na tym, że najbliższa osoba, z którą żyjemy pod jednym dachem, nie może być naszym terapeutą. To są też czasami takie sytuacje, że to szczególnie mężczyźni mają z tym problem, że chcą uzdrowić swoje kobiety. Czują się niewystarczająco dobrzy, niewystarczająco męscy, bo ja robię już wszystko, co w mojej mocy, żeby ta kobieta była szczęśliwa, a ona nie jest szczęśliwa. I wtedy mówimy do nich, słuchaj, ty nie jesteś w stanie tego zrobić. Robisz wszystko, co w twojej mocy, bo być może na przykład twoja żona ma depresję, bo być może twoja żona cierpi na zaburzenia lękowe. Być może to jest po prostu poza tobą. Tak? Że ona być może musi szukać pomocy gdzie indziej. Ale tu mówimy właściwie o dwóch rzeczach, bo mówimy o tym, że ktoś może być chory, ale też chciałabym mówić o tym, że czasem ktoś ma taką postawę życiową i w gruncie rzeczy nie chce z tego zrezygnować, bo bycie tym biedactwem w cudzysłowie daje korzyści. To jest coś, co zwalnia też tak naprawdę z być może właśnie z różnych trudnych sytuacji, kiedy tak naprawdę gdzieś nie będziesz ode mnie wymagał, bo ja jestem słaba, bo ja się mogę rozpłakać, bo ja mogę mieć problem, bo ja mogę być w emocjach, bo ja mogę na ciebie napaść na przykład, kiedy jestem w emocjach. Czyli takie łatwe zwalnianie się z dorosłości, z pewnych zachowań, z pewnych...
No wszystko zgoda, tylko wiesz co, żeby zacząć jakby, bo tutaj mówimy o pomaganiu w przezwyciężeniu lęków. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że żeby w ogóle o tym rozmawiać, to najpierw musimy zacząć rozmawiać o tych lękach. To znaczy, po to jest ta potrzeba prawdy w związku, że jeśli jest coś takiego, ja mam jakieś lęki, niekoniecznie tak do końca uświadomiony, po prostu czuję, że coś mnie tam zżera, to zawsze warto o tym rozmawiać. Jak najbardziej. Mówisz o terapii? Tak. Zdecydowanie tak. Tylko ja pomyślałem sobie, kiedy mówiłeś, Pawle, ten jakby wśród tytuł, że to są takie sytuacje, kiedy jedna z osób na przykład, nie wiem, ma taką potrzebę nadmiernej kontroli albo zwyczajnie zazdrosna jest, tak? Że wtedy jakby nie wystarczy mu powiedzieć, nic się nie dzieje i masz nie być zazdrosny. No bo jeżeli on ma takie lęki, to nie zadziała. To po to jest właśnie ten związek, żeby trochę mu w tym pomóc. Natomiast oczywiście problem polega też na tym, że ta osoba, która ma te lęki i która na przykład jest zazdrosna, ale to nie tylko o tym mówimy, też w efekcie takich rozmów, czy w efekcie terapii musi sobie uświadomić, że wywierając ten nacisk na drugą osobę, zadając zbyt dużo pytań, albo zakładając złą wolę i tak dalej, doprowadzi wcześniej czy później do sytuacji, w której ten prześladowany w cudzysłowie współmałżonek zacznie, tak to się ładnie mówi, oszczędnie gospodarować prawdą. Że wcześniej czy później zacznie się cenzurować, zacznie jakby...
No być ostrożnym.
Być ostrożnym. To, co mówi, jak mówi, może lepiej tego nie powiem, bo zaraz z tego nie wiadomo, co będzie. Nie powiem, że spotkałem tego czy tamtego, bo to już wtedy wiadomo, że coś z tego będzie, jakaś awantura. I zaczynamy brnąć w te kłamstwa i tutaj wracamy do punktu wyjścia, czyli jeśli tak się dzieje, to ten związek
jakby... Spirala się nakręca.
Spirala się nakręca, bo tych kłamstw musi być coraz więcej, bo zaczynamy jakby kłamstwami obudowywać to pierwsze kłamstwo i to zaczyna się robić coś, co w zasadzie, można powiedzieć, że przestaje być związkiem, bo tak naprawdę zaczyna być jakąś absolutną fikcją, tak? Bo w pewnym momencie właściwie wszystkie informacje, jakie o sobie przekazujemy tej drugiej stronie, no, w jakimś stopniu, mniejszym lub większym, są fałszywe.
Tak, no są w funkcji tego kłamstwa zasadniczego.
Dokładnie, tak. I tutaj dlatego takie, moim zdaniem, istotne jest to, żeby, jeśli mamy takie lęki, to przede wszystkim rozmawiać o tym, tak? Przede wszystkim poinformować o tym, że tak jest.
No tak, to jest podstawa. Tym bardziej, że też mówiliśmy w poprzednim programie w kwietniu o tym, w jakich dziedzinach, w maju, przepraszam, w jakich dziedzinach małżonkom trudno się zdobyć na całkowitą szczerość. No to mówiliśmy wtedy o uczuciach, tak, rozczarowaniach, pragnieniach, także osobistych upodobaniach, też o doznanych krzywdach, gniewie, nienawiści, seksie, popełnionych grzechach, życiowych porażkach, potrzebach, słabościach, pieniądzach, więc takie, no, przestrzenie rzeczywiście wrażliwe, w których, jak wiemy, trudno się zdobyć na szczerość nawet w takich sytuacjach, w których jesteśmy anonimowi, a co dopiero wobec osoby bliskiej, która wie o nas dużo więcej niż inni ludzie, których przypadkowo spotkamy w przestrzeni jakiejś bardziej anonimowej właśnie. Jedną rzeczą, która tutaj jeszcze jest warta dodania, to jest to, co napisała Agnieszka na Facebooku. Brzmi to tak. Zauważyłam, że generalnie nie jest się lubianym, kiedy się mówi to, co się myśli, nawet z miłością. Bardziej akceptowane jest przemilczanie prawdy i miły uśmiech, nawet do tak zwanej złej gry. Chodzi mi o dalsze relacje. No, pewnie o dalsze tak, ale niewykluczone, że w bliskich związkach też tak bywa. I to w niejednym. To, co mówiliście przed chwilą, że przemilczeć nawet może nie ze złej intencji, ale po to, żeby się nie rozwinęła jakaś sytuacja nieprzyjemna. Nie, bo kiedy, Bogdan, wspominałeś o takim rozwiązaniu, że w emocjach, kiedy widzimy, że się sytuacja zaognia, to lepiej przełożyć możliwość wypowiedzenia jakiejś trudnej rzeczy do bardziej spokojnego momentu przy herbatce, przy kawce, w jakimś bardziej komfortowej przestrzeni. No to jednak tutaj może się budzić pewien lęk, że skoro jest tak fajnie, że skoro jest tak komfortowo, że skoro nam ta herbatka i kawka miło wchodzi z herbatniczkami, że siedzimy sobie na werandzie, jest zachodzące słońce, ptaszki śpiewają, liście szumią i ogólnie jest super, no to po co to psuć?
No tak, tylko tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy, żeby w naszym związku było fajnie, czy żeby było dobrze. No bo oczywiście może być fajnie, nie będziemy rozmawiali o tym, nie będziemy rozmawiali o tamtym, tu będziemy się ślizgać po tematach, a tu to w ogóle lepiej nie wchodzić. No tylko, że wtedy ten związek jest zbudowany na nieprawdzie. Bo to jest piękna fasada, za którą się nic nie kryje. Znaczy fajnie jest wtedy, kiedy właśnie wiemy, o czym nie mówić, wiemy, jakich tematów unikać, a dobrze jest wtedy, kiedy po prostu jest prawdziwie.
Tak. To są takie związki, w których nie jest burzliwie. Ludzie są dla siebie uprzejmi, zachowują pewne konwenanse i pewnego dnia mówią, że już nie chcą ze sobą być.
Tak, i wszyscy się dziwią, no przecież oni się nigdy nie kłócili. Oni zawsze
pełna zgoda,
on pracował.
Ludzie z klasą.
Tak, ludzie z klasą, kultura pełna i nagle co im do głowy strzeliło? Po prostu tam było fajnie przez wiele lat. Było po prostu fajnie, były tematy tabu, na pewne rzeczy się jakby... Człowiek, wiesz co, tak sobie myślę, że człowiek potrzebuje takiego związku...
W którym jest mięso i krew trochę.
Proszę?
Krew i mięso.
No właśnie, że to musi mieć treść jakąś. No.
Ja pamiętam taką sytuację w pewnym małżeństwie, które było bardzo zgodne i można powiedzieć było przykładem dla wielu innych związków. I w pewnym momencie doszło do dramatycznego kryzysu, przez który to małżeństwo mało się nie rozleciało. A stało się to przez to, że mąż kichnął tak bardzo poważnie, że ona powiedziała, ojej, dobrze, że ci ryja nie urwało. No i to w sumie jest takie dosyć śmieszne. No, to jest, wiadomo, no, humor sytuacyjny, takie grubsze słowo trochę, no, ale nie ma nic takiego. Natomiast zadyma, jaka się wtedy rozpoczęła, pokazała, jak głęboko mają skrywane różne problemy, które były nierozwiązane latami. To nie chodziło o jakieś głupie powiedzenie przy kichnięciu, tylko o grube, naprawdę bardzo grube sprawy.
Czyli już tak naprawdę gdzieś ta erupcja już była tak bardzo blisko pod powierzchnią.
Tak, żeby starczyło bitką pomachać i zęby na wierzchu.
Tak. No,
tak. Dzisiaj w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o sposobach na szczerość w małżeństwie. Bynajmniej nie jest to kichanie, jak się okazuje, chociaż być może czasami może to wyzwolić pewne sytuacje pozwalające uzdrowić związek, ale w bardzo wybuchowy sposób, bardziej nawet niż kichanie. Gośćmi programu są Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwa zapraszamy do pisania do nas SMS-ami na 7123. Plus, słowo plus na początku niezbędne. W komentarzach na profilu Radia Plus także czekamy na Facebooku.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Na budowie relacji wraca, a w nim rozmawiamy o sposobach na szczerość w małżeństwie, w związkach. Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy, są gośćmi programu. Państwo jesteście zaproszeni jak zawsze do pisania do nas albo SMS-ami na 7123, rozpoczynając je słowem plus. I też można do nas pisać na Facebooku, w komentarzach na profilu Radia Plus. Kolejna kwestia, którą chciałbym tutaj postawić, no to ona już wymaga takiego głębszego wglądu w siebie. To już nie tylko jest towarzyszenie drugiej osobie, ale to jest przede wszystkim rozpoczęcie pracy nad odpowiedzialnością, bo żeby jakoś zmierzyć się z własnym kłamstwem, to trzeba wziąć odpowiedzialność za tę nieuczciwość, która z tego wynika. I też skoro mowa o lękach, towarzyszeniu drugiej osobie w lękach, By pomóc jej wzrastać, wyrastać, wychodzić z nich, to też trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje lęki, które kryją się u podłoża tego kłamstwa i nieuczciwości. Czyli krótko mówiąc, docieranie do źródła. Dlaczego ja się tak zachowuję? Dlaczego ja konfabuluję? Dlaczego ja kłamię? Dlaczego jestem nieuczciwy? Dlaczego zdradzam? Dlaczego mam jakieś drugie życie? Dlaczego nie jestem szczery? Dlaczego w jakiś sposób, jakkolwiek by to pojąć, ranię osobę, z którą jestem, którą kocham. Czuję, że kocham, chcę dla niej dobra, a jednocześnie zachowuję się tak, że okazuje się, że nie panuję nad swoim zachowaniem, i tym samym wytwarzam różne konsekwencje, które są coraz bardziej raniące, coraz bardziej destabilizujące ten związek.
Ja myślę, że to są takie dwa poziomy. Po pierwsze, musimy sobie zdać sprawę z tego, jaki mamy system wartości. Czy kłamstwo naszym zdaniem jest złe? Bo jeżeli dojdziemy do wniosku, że kłamstwo nie jest niczym złym, że kłamstwo jest użyteczne i że w gruncie rzeczy nie chcemy się pozbyć nawyków kłamania, bo one przynoszą nam w życiu korzyści i w tej bliskiej nawet relacji, tak? Chcemy kłamać, bo nie znamy innego sposobu, bo uważamy, że jeżeli zaczniemy mówić prawdę, to będzie to dla nas trudne, niewygodne, niepotrzebne, że gdzieś jakieś tajemnice, że jakieś kłamstwa, że jakieś niedomówienia w każdej relacji być muszą. Jeżeli mamy takie przekonanie, to z całą pewnością nic z tym nie zrobimy. Drugą rzeczą jest to, że my sobie uświadamiamy, że kłamstwo jest złe, że to jest jakaś bariera, jakiś mur, jakieś coś, co jest między nami i w tej bliskiej relacji dobrze, żeby było prawdziwie. Tylko mamy problem z tym, jak to wdrożyć w życie. Czyli jak mówisz, Paweł, mamy jakieś lęki, mamy jakieś obawy, jakieś przekonania, że ktoś nie zrozumie, jakieś złe doświadczenia, że źle zareagował na jakąś daną sytuację ktoś. I to nawet niekoniecznie doświadczenia z tego związku. To mogą być doświadczenia z dzieciństwa, doświadczenia z innych relacji, które gdzieś przenosimy na tą relację. No i tutaj trzeba gdzieś się odważyć, ale też tak naprawdę gdzieś ważne jest to, żeby najpierw właśnie nazwać sobie po imieniu te zachowania jako nieuczciwe i dopiero wtedy możemy się zastanowić, dlaczego ja tak robię. Dotrzeć do powodu, do powodów tego zachowania. Co mi to załatwia, czego ja się boję, czy ja to robię idąc na skróty, bo tak jest łatwiej, czy robię to odruchowo, czy na przykład po prostu boję się powiedzieć prawdę i bardzo, bardzo tego pragnę, tylko nie wiem jak. I to jest bardzo ważna wiedza o sobie, żeby gdzieś się tak zatrzymać i żeby się gdzieś zastanowić nad tym. Chcę powiedzieć też o tym, że żeby mówić prawdę, trzeba mieć wysoką samoocenę. To też jest kwestia tego, jak ja sama czuję się ze sobą. Czy teraz to, że ja powiem prawdę, która w jakimś sensie pogrąży mnie, w oczach drugiego człowieka, bo pokażę moją słabość, pokażę moją jakąś tam grzeszność, jakąś moją winę, prawda? Czy to przekreśli mnie całkowicie w moich oczach? Czy ja muszę trzymać tą fasadę idealności, dobroci przed osobą mi najbliższą? Czy ja mogę też pokazać się tak naprawdę gdzieś z tą ciemniejszą stroną, z tym takim właśnie gdzieś tą niedoskonałością, tak? I tutaj trzeba mieć rzeczywiście wysoką samoocenę, trzeba mieć to przekonanie, że i tą wiedzę, że każdy człowiek ma w sobie jakąś łyżkę dziegciu, jakąś nieprawość, jakąś nieuczciwość, jakąś, że gdzieś jest zdolny do kłamstwa i to się po prostu zdarza. I można wtedy po prostu powiedzieć, tak, to teraz się zdarzyło, ja za to przepraszam, będę pracować nad tym, żeby tego więcej nie robić. Oczywiście będę pracować, a nie gwarantuję, że to się nie powtórzy, tak? Bo po prostu, no my się potykamy jako ludzie. Tylko to jest pytanie, czy my chcemy wzrastać, bo jeżeli nazwiemy to tak naprawdę, że to jest kłamstwem, jeżeli wyjmiemy to tak sobie na stół i obejrzymy, to jest większe prawdopodobieństwo, że coś z tym zrobimy, że jakoś to załatwimy. Najgorzej jest, kiedy będziemy to wypierać, kiedy będziemy od tego uciekać, kiedy będziemy udawać, że po prostu nie ma tematu.
Albo przerzucać na drugą osobę.
Tak, tak.
Ale właśnie, bo ta druga osoba też ma tutaj jakby coś do zrobienia, bo kiedy odkryjemy tak, że zostaliśmy jakoś tam oszukani w jakiś sposób, to oczywiście najprościej jest wtedy mieć pretensje do tego drugiego różnego rodzaju, natomiast warto się, tak mi się wydaje, ja tak uważam, warto się zastanowić nad tym, skąd się to wzięło. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego ta osoba, w tym wypadku partner życiowy, małżonek, małżonka, dlaczego on mi zrobił takie świństwo, jakieś oszukał mnie gdzieś, poważne sprawy i tak dalej? Bo często zapominamy o tym, że takie rzeczy, oczywiście to zaraz ktoś powie, że to są predyspozycje, tak? Natomiast, że ktoś jest zakłamany, a ktoś nie. Natomiast warto się zastanowić, że to się skądś bierze. To nie jest teraz tak, że że jest wszystko dobrze i nagle coś się złego pojawia. Często jest tak, że gdzieś u podłoża na przykład takiego kłamstwa, to co wcześniej mówiliśmy, jest nadmierny nacisk, nadmierna próba kontrolowania tego kogoś. I jeśli się tak zastanowić na spokojnie nad taką sytuacją, to możemy sobie wtedy zobaczyć, że w pewnym sensie oczywiście jesteśmy współwinni temu. Jak pamiętam, kiedyś napisaliśmy taki artykuł na temat zdrady na przykład, który wywołał wielką burzę, ponieważ tytuł artykułu brzmiał "Wybaczyć po zdradzie", z tym, że tam był na końcu znak zapytania. Natomiast dostaliśmy wtedy mnóstwo maili różnego rodzaju, z których, myślę, 1/3, to był taki hejt, powiedzmy, dojętej potęgi, ponieważ dla wielu ludzi wybaczenie po zdradzie jest po prostu czymś niewyobrażalnym, tak? I teraz ja nigdy nikogo nie namawiałem do tego, żeby wybaczył na przykład zdradę czy kłamstwo, natomiast warto się zastanowić nad tym, czy ja jestem w stanie to zrobić, czy ja jestem w stanie wybaczyć, czy ja chcę wybaczyć, czy potrafię w ogóle, bo może nie. Natomiast jeśli w ogóle nie będziemy się nad tym zastanawiać, tylko przyjmiemy, że to jest złe i już, sama zdrada oczywiście jest zła, sama w sobie, tylko to się wszystko skądś bierze. To nie jest tak, że to dzieje się bez przyczyny.
No tak, naszym celem tak naprawdę było tylko ukazanie skutków ewentualnych wybaczenia i niewybaczenia. Przyjrzenia się tak naprawdę sobie samemu. I myślę sobie, że zresztą zobaczyliśmy to, że wielu osobom jest bardzo trudno przyjąć odpowiedzialność za relacje. Również często właśnie za grzech, za jakąś tam nieuczciwość drugiego człowieka. To były bardzo duże rzeczywiście emocje. Artykuł wtedy ukazał się, pamiętam, na Deonie. Ja bym chciała też powiedzieć o tym, że jeżeli nie bierzemy odpowiedzialność za nasze kłamstwo, to bardzo łatwo wchodzić jest nam w wyparcie, czyli tak naprawdę gdzieś niezauważanie tego, albo w usprawiedliwianie. Myślę, że to jest też taki kolejny mechanizm, kiedy bardzo często łatwo jest nam myśleć o tym, że przecież wszyscy tak robią, przecież to jest norma, przecież skoro mój mąż to robi, to ja też mogę. Czyli to jest takie trochę oko za oko, ząb za ząb. I gdzieś ta sytuacja nieuczciwości drugiego człowieka wydawałoby się, że zwalnia nas z uczciwości. I to myślę sobie, że to też jest bardzo ważne tak naprawdę. To jest też taka pułapka gdzieś, która właściwie jest taką równią pochyłą tego związku. No bo ktoś się może potknąć, ale dlaczego ja mam się przewrócić, tak? A on też jeszcze dalej gdzieś jakoś sponiewierać.
Tutaj często w tym cyklu na budowie relacji sięgamy do tej książki, która była kanwą do wielu audycji w takim podcyklu Granice w relacjach małżeńskich. Ta książka taki tytuł właśnie nosi. No i tam jedna z myśli, która była zawarta w tej książce, brzmi tak, że niech brak miłości, czy pewne braki nawet w miłości, nie pozwolą na to, żebyś był niewierny wobec swojego małżonka. Braki, czyli to nie musi być niewierność, to nie musi być coś, za co trzeba oddać wet za wet, jeżeli ktoś uzna, że musi tak zrobić, bo to będzie najlepsze rozwiązanie, tylko coś, co ja odczuwam jako brak w miłości. Niech przez to nie będę niewierny wobec mojego małżonka. Bo w tym momencie no to zaczyna być już tylko i wyłącznie budowla typu domek z kart, którą pierwszy lepszy podmuch rozwieje w proch i pył. Więc jeżeli przeżywam tę relację w tak głęboki sposób, że odczuwam, iż coś mnie boli, to znaczy, że jestem blisko tej drugiej osoby. Ale jeżeli ja zadam ból tej drugiej osobie, no to w tym momencie już może się skończyć tylko i wyłącznie eskalacją. Chociaż znam małżeństwa, które rozpadły się, doszło do wielu bolesnych sytuacji i zeszły się, bo gdzieś odnaleźli wielką wartość, jaką był ten sakrament, który ich łączył, i wyszli z takich sytuacji, które, muszę powiedzieć, świadczą o nich jako o wielkich życiowych bohaterach, ludziach niezwykłej siły, którzy owszem upadli bardzo, bardzo nisko, ale podnieśli się i zdobyli na takie bohaterstwo, taki heroizm życiowy, że ten związek się skleił, że w nim rodzą się dzieci dalej i ci ludzie darzą się głębokim szacunkiem, bo zobaczyli, co zrobili złego i biorą za to odpowiedzialność.
Otóż to.
Tak, ale w tym związku musiało dojść po prostu do wyjaśnienia i do przebaczenia. Nie da się być w związku bez przebaczenia. To jest coś, co jest jak ropiejąca rana, coś, co powraca, coś, co dręczy człowieka.
W każdej relacji, nie tylko w związku. Tak. W dalszych relacjach też. No.
Warto jest wiedzieć, że niewybaczenie dotyka przede wszystkim mnie. Jeżeli tutaj pisaliśmy w tym artykule o tym, czy wybaczyć po zdradzie, to chcieliśmy zwrócić uwagę na to właśnie, jak bardzo jest to trudne. Nie dość człowieku, że zostałeś jakoś tam zraniony, zdradzony i to ciebie boli, to jeszcze twoje niewybaczenie jest czymś, co rani cię dodatkowo. I to kurczowe trzymanie się niewybaczenia, jak tego właśnie bata na drugą osobę. Ludzie pisali, pamiętam wtedy, że jeżeli wybaczę, to zrobię temu drugiemu przysługę. Ten drugi człowiek nie zasługuje na wybaczenie. Jakby zupełnie nie rozumieli,
że może więcej. Tak,
jakby zupełnie nie rozumieli, że ten człowiek wcale nie potrzebuje twojego wybaczenia tak bardzo, jak ty potrzebujesz wybaczyć. To jest coś, co rani ciebie, kiedy ty masz złość, kiedy ty masz jakąś nienawiść w sercu.
No tak, myśmy w naszej pracy spotykamy małżeństwa, które są ze sobą, trwają i pracują ciężko, mimo tego, że była zdrada, ale potem pojawiło się wybaczenie, ale spotykamy się też z takimi, gdzie pojawia się zdrada i wtedy drugi małżonek mówi, to ja teraz też zdradzę. Z pierwszym lepszym, z byle kim, kto się tylko trafi. Że jakby w ramach zemsty, tak? No tylko, że no, jeśli coś takiego się pojawia, no to wiadomo, że tam już jest pozamiatane, tam już nie ma, my nie mamy już nic do roboty tam. Bo to jest po prostu coś, co,
co
idzie, tak? Po prostu na zniszczenie, tak? Wojna totalna, która ma doprowadzić do absolutnego, totalnego zniszczenia i nic więcej. Także no, to jest trudne. No, chodzi o to głównie, że jeśli nie wiem, tak jak Bata na początku mówiła teraz tego wątku, że kiedy ja mam coś na sumieniu, to jakby moją rolą jest dać temu drugiemu informację, że żałuję i że tego nie będzie, tak? Że będę nad tym pracować, że tego nie będzie, ale rolą tego, no, czy zdradzonego, czy oszukanego, czy jakoś tam inaczej, no, jest właśnie jednak wybaczenie, tak? Dla samego siebie. Nie dla tego drugiego, bo często temu drugiemu już w ogóle na tym nie zależy. Znaczy, tak też obserwowaliśmy na przykład takie sytuacje, w których mężczyzna, czy kobieta odchodziła, czy odchodził do kogoś innego, i tu już nie było szans na to, że coś się pojawi, bo pojawiały się dzieci w tym drugim związku, ale to wybaczenie powoduje, że ja mogę żyć dalej. Jeśli ja nie wybaczę, to będę żył do końca życia z tym, z tą goryczą, z tą złością na tego drugiego. Tak naprawdę ja już nie mogę żyć sam dla siebie. Nie mogę stworzyć sobie nowego życia, czy, nie wiem, czymś się zająć, tylko będę żył cały czas jakby tym celem nadrzędnym, nie wiem, czy zniszczenia właściwie, zniszczenia, bo tam nie ma kontaktu między tymi ludźmi często, bo on wyjechał do innego kraju, czy do innego miasta, a natomiast no, ta złość po prostu zżera ludzi, tak jak rak toczy od środka.
I żeby było jasne, my tutaj nie lekceważymy wybaczania. My nie mówimy, że wybaczyć można od tak, tylko to jest proces, to wybaczanie, natomiast trzeba podjąć decyzję. Jeżeli chcę wybaczyć, to mam sobie powiedzieć, chcę wybaczyć i chcę pracować w tym kierunku. Nie w kierunku nakręcania się, nie w kierunku złości czy zemsty. Chcę pracować w kierunku wybaczania i kiedy ja naprawdę chcę pracować w tym kierunku, to wybaczenie przyjdzie wcześniej
tak,
czy później.
Tak, prędzej czy później tak się stanie. Agnieszka pisze na Facebooku, moje zdanie, nie ma wytłumaczenia dla zdrady, albo się ślubuje wierność, albo nie, wybaczenie to uwolnienie. No tak, no, dla zdrady nie ma wytłumaczenia, wierność się ślubuje, ale wybaczenie, no nie wiem, jak Agnieszko to rozumiesz, czy to jest uwolnienie dla innej osoby, czy dla siebie samego, ale w myśl tego, co tutaj już parę razy padło w ciągu ostatnich parunastu minut, no to jest przede wszystkim uwolnienie dla siebie, bo brak wybaczenia niszczy przede wszystkim tego, który nie potrafi wybaczyć. A Jezus wybaczył wszystkim. Przyszedł, kiedy pytano go, dlaczego siada z celnikami i grzesznikami do stołu. Mówił, nie zdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. A źle mają się ci, którzy nie potrafią wybaczyć. To na pewno się źle mają. Pamiętam takie sytuacje, kiedy trudno im było wybaczyć coś, co bardzo mnie zabolało i to czułem się tym bardzo zniszczony. Nie? Bardzo mi to wpływało źle na życie, na relacje z innymi ludźmi, na pracę, na samopoczucie, na zdrowie też, nawet fizyczne. Więc wiem, o czym tu mowa i rzeczywiście wybaczenie to jest uwolnienie. Jeśli dobrze to przyjąć, to na pewno daje to pełną wolność. Dzisiaj w Nocnych Światach rozmawiamy w cyklu na budowie relacji o sposobach na szczerość w małżeństwie. Goście w studiu Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy. Za chwilę ostatnia część programu. Też ostatnia okazja, by pisać do nas na 7123 SMS-ami, rozpoczynając się słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radio Plus.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Za mniej więcej kwadrans minie pierwsza i to ostatnie 15 minut dzisiejszego wydania programu. Zapraszamy do pozostania z nami jeszcze przez te kilka chwil. Dzisiaj w cyklu na budowie relacji o sposobach na szczerość w małżeństwie i w związkach rozmawiamy z gośćmi programu, którymi są Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Ostatnia okazja, by pisać do nas 7123 na ten numer SMS-ami. Koniecznie prosimy rozpoczynać się słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. No i ostatnia kwestia, którą tutaj chcemy postawić, to o czym już nieco napomknęliśmy w pierwszej części programu, o kierowaniu się głosem zdrowego rozsądku w komunikacji dotyczącej przekazywania sobie szczerego komunikowania sobie rzeczy prawdziwych, ale trudnych. Delikatność i nieobciążanie osoby będącej w trudnej sytuacji życiowej. Czyli jeżeli widzimy, że żona, mąż przeżywa trudne chwile z jakiegoś powodu, bo na przykład matka, ojciec umiera, albo dzieje się coś takiego, co dotyka mocno, ktoś traci pracę, albo coś tam, no to zaczynają się mnożyć trudne sytuacje, bo ktoś jest drażliwy, bo ktoś nie wytrzymuje tego emocjonalnie, wychodzą jakieś trudne cechy charakteru, a widzisz, a ty zawsze byłaś taka i teraz to dopiero widać, kim ty jesteś, zamiast wesprzeć, powiedział, kochanie, wiem, że jest ci trudno, i oszczędzić na przykład trudnych komunikatów. No tak, rzeczywiście, kiedy jesteś drażliwa, to po prostu bywasz potworem albo kimś tam innym, jeszcze nie wiadomo kim, albo ty jesteś brutalem i nie, być może jest, tylko że w tym momencie taki komunikat nie poskutkuje żadną pracą nad sobą, a doleje oliwy do ognia.
To prawda.
Więc takie nieobciążanie osoby będącej w trudnej sytuacji życiowej, no to jest także strzelanie do własnej bramki. No, jeżeli ktoś tego nie widzi, że to jest warte w tym momencie uhonorowania, by ten głos zdrowego rozsądku powiedział, iż w tej sytuacji lepiej sobie odpuścić pewne rzeczy i poczekać na lepszą chwilę ku temu.
Czyli się kłaniają te trzy sita Sokratesa. Uh-huh. Chciałem powiedzieć, że przeczytałem wpis na Facebooku i się rozczuliłem.
No właśnie, trzy sita Sokratesa, sito prawdy, dobra i pożyteczności, użyteczności. Tak, no my też się rozczuliliśmy, a zaraz zobaczymy jeszcze, co słuchacze do nas napisali.
Słucham, panie Bogdanie, słucham. To bardzo...
No wszyscy słuchamy pana Bogdana. Agnieszka pisze, uwolnienie dla siebie, tak jak pan powiedział, tak też myślałem, ale uwalnianie się duchowo w jakiś sposób też osobę drugą. Niech Pan Bóg osądzi tę drugą osobę najlepiej swoim miłosierdziem. No, słusznie. No
tak.
Słusznie.
Znaczy, bo tutaj to tak trochę zabrzmiało, to ten wpis, jakby to było niedobrze, że uwalniamy tego drugiego.
No tak, ktoś mógł to w ten sposób zinterpretować, dlatego taki pewien margines uczyniłem tutaj, jak można to było zrozumieć. Powiedziałem, że jeżeli rozumiem to tak, to okej. Okay. Ale oczywiście można to interpretować także inaczej. Też mówiliśmy o tym w poprzedniej godzinie jeszcze, że czasami można używać tych samych słów, a rozumieć zupełnie co innego.
Zgadza się. Słuchajcie, kiedy mówimy o związku, to zwykle mówimy, że to jest związek na dobre i na złe. Że ludzie się pobierają na dobre i na złe. Przy czym, kiedy pobierają się, to jest zawsze dobrze, bo dlatego się pobierają, bo są właśnie na tym haju, bo jest wspaniale, bo będą żyli długo i szczęśliwie. W każdym związku przychodzą chwile złe i przychodzą chwile trudne. Choroba, śmierć, brak pracy, brak pieniędzy, trudności jakieś, zdrowotne, emocjonalne, różne. I no jest taka stara prawda ludowa, że jak jest cienko, to się rwie. Czyli jest bardzo wygodnie, bardzo dobrze, kiedy wszystko się nam układa. Natomiast zazwyczaj jest tak, że kiedy pojawiają się jakieś trudności czy jakieś nieszczęścia, to one chodzą parami, to one chodzą trójkami. To często jedna sytuacja trudna generuje drugą sytuację trudną. I kiedy jesteśmy w takim stanie dłuższy czas, to bardzo trudno jest nam tak naprawdę gdzieś nie oskarżać się wzajemnie o to, co się dzieje. Jest też tak naprawdę pytanie o to, kto ma kogo wtedy wspierać, bo i jednemu jest trudno, i drugiemu jest trudno czasami w tej sytuacji, bo możemy powiedzieć, że mąż, który traci pracę, ma trudno, ale żona tego męża, który stracił pracę, wcale nie ma łatwiej, tak? Kto ma trudniej, jak to zważyć, jak to zmierzyć. I myślę sobie, że to jest często trudne też, żeby no, gdzieś dać temu drugiemu człowiekowi prawo do przeżywania jego jakiejś trudności, jego nieszczęścia, jego smutku, bo często rodzi się też takie pytanie, jak długo, tak? Oczywiście ja rozumiem, bo to z tym nie ma takiego aż dużego problemu, żeby zrozumieć, że kiedy ktoś zachorował, kiedy ktoś mu umarł, albo stracił pracę, albo coś innego trudnego wydarzyło się w jego życiu, to znaczy, że ma prawo w tej chwili do jakiegoś smutku, do żałoby, ale przepraszam, jak długo, prawda? Czyli gdzieś jest takie zniecierpliwienie, takie oczekiwanie, że ten człowiek teraz on się szybko podniesie, szybko pozbiera.
Tak, no weź się w garść. Ile weź, można?
Dokładnie, ile można, no człowieku.
Ja wyznaczam tutaj ciebie, timing, prawda?
Tak, nie ma z ciebie pożytku, weź się do roboty, tak? Czyli gdzieś tutaj to też jest trudna tak naprawdę sprawa, a to jest tak indywidualne. Człowiek sam nie wie, ile czasu będzie się zbierał, ile czasu tak naprawdę potrzebuje. I też chciałabym przestrzec przed takim poganianiem drugiego człowieka, bo człowiek, który nie przeżył swojej żałoby, człowiek, który się nie pozbierał do końca, bo nie miał do tego prawa, to jest człowiek, który gdzieś może mieć później problemy emocjonalne, może mieć problemy ze sobą. No, po prostu nikt nie jest robotem. Kiedy spotykają nas trudne chwile, potrzebujemy się zatrzymać nad tym przez chwilę. Potrzebujemy przeżyć żałobę po stracie.
Czyli niekoniecznie stracie kogoś bliskiego, bo to może być strata na przykład pracy albo, nie wiem, utrata marzeń jakichś.
Tak? Albo zdrowia.
Albo zdrowia, tak. To niekoniecznie tak jest, że to...
Czy ktoś może odejść, prawda, w związku.
Tak. Mhm, tak. No, to jakby trzeba sobie to uświadomić, że to o czym mówisz o przeżywaniu żałoby, to nie do końca tak jest, że to tylko chodzi
szersze
o...
Szersze pojęcie.
Tak, to takie szerokie pojęcie.
Irena pisze na Facebooku, jak sobie radzić, kiedy po dłuższym czasie znajomości czy przyjaźni okazuje się, że znajomość czy przyjaźń były fałszywe, oprócz tego, że nie chcemy już dalej takiej znajomości czy przyjaźni, czy są jakieś recepty, aby już wcześniej unikać złych, fałszywych relacji, aby jakoś wcześniej rozpoznać, sprawdzić w cudzysłowie takie powiedzenie dla samej siebie sprawdzam, aby dalej nie marnować czasu na taką relację przed tym, zanim przykładowo sami dotrzemy do takiego wniosku po dłuższym okresie czasu poczucia bycia oszukiwaną.
No, niestety taka sytuacja jest w pewnym sensie nieunikniona. Trudno jest w 100% czy nawet 80% być może, trudno jest mi określić to procentowo, zawsze dobrze trafiać i zawsze sobie dobrze radzić. To jest tak, że z miłością, z przyjaźnią, z fascynacją drugim człowiekiem jest tak samo. My, kiedy popadamy w zachwyt, nie widzimy tego drugiego człowieka prawdziwie. Warto jest też sobie uświadomić, że nikt na dzień dobry nie pokazuje nam się z tej najsłabszej strony. My jako ludzie w relacjach międzyludzkich mamy maski, mamy gdzieś, zachowujemy się też elegancko, zachowujemy się przyzwoicie, sprzedajemy się też gdzieś jako ludzie dobrzy, jako być może lepsi nawet niż jesteśmy. I myślę sobie, że to różnie może być, że to może być taka nieuczciwość czy zdrada, coś co powiedzmy, po czym na przykład w tej znajomości nie chcemy przechodzić do porządku dziennego, kiedy nas to tak naprawdę zraża. Może też warto jest czasem spojrzeć na tego człowieka jakoś życzliwie, jako na człowieka, który potknął się. Być może jest to takie potknięcie, które nam się też czasami zdarza. Być może warto jest z nim o tym porozmawiać. W przyjaźni, tak samo jak w miłości, tak samo jak w związku, w każdej relacji, warto jest sobie takie sytuacje wyjaśniać. Ja sama pamiętam, jak miałam taką sytuację, kiedy pewien kolega kiedyś po prostu na mnie tak bez pardonu nakrzyczał. I pamiętam, że poszłam do niego i zapytałam go, słuchaj, dlaczego ty tak na mnie nakrzyczałeś? Następnego dnia, bo on już wtedy wyszedł z pracy, ja powiedziałam mu, co ja poczułam wtedy i że to było dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Było mu bardzo niezręcznie, że ja tak spokojnie pytam. I od tamtej pory zawsze jest dla mnie uprzejmy. Nigdy już na mnie nie krzyczał. Mogłam też powiedzieć w tym momencie, skoro ty zachowałeś się w taki nieuprzejmy sposób, w dodatku publicznie, to ja cię nie chcę znać, prawda? Zrywam z tobą wszelkie relacje. Natomiast czasem warto jest też sobie uświadomić, że my nie wiemy tak naprawdę, dlaczego ten człowiek tak postąpił, czy on w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że postąpił w jakiś sposób nieuczciwy względem nas, bo czasem to jest tak, że to my odbieramy coś jako nieuczciwość, a ten drugi człowiek w ogóle nawet tego nie zauważył, że nas, powiem w cudzysłowie, rozdeptał.
No tak, no, co ja nakrzyczałem? Po prostu troszkę mówiłem bardziej głośno.
Dokładnie.
Tak się mówi.
Znaczy, ja bym chciał tylko, żeby dobrze wybrzmiało tak to, co Beata mówiła przed chwilą o tym, że często oceniamy tego kogoś, że się okazało po jakimś czasie, że jest kłamcą na przykład. Natomiast często jest tak, że przez pierwszy okres znajomości to jakby główną rolę odgrywa nasze wyobrażenie o tej osobie. Znaczy my jakby uznaliśmy, że on jest w porządku, że jest fajny, że jest dobry i możemy być z nim jakoś bliżej, czy jako przyjaciel, czy jako partner życiowy. Natomiast często się to no, na fałszywych przesłankach opiera. Znaczy te różowe okulary, motyle w brzuchu i inne takie powodują zamieszanie, które właśnie polega na tym, że my sobie wyobrażamy tego kogoś jako jakiegoś tam wyidealizowanego i teraz później przychodzi taki dzień, kiedy te okulary niestety, ale spadają i wtedy widzimy go prawdziwie.
Tak, jest urealniony.
Jest urealniony. I to dzieje się zupełnie nieoczekiwanie. Beata często opowiadała taką historię, kiedy się któregoś dnia usiedziała w domu i sobie pomyślała, kurde, to właściwie wcale nie jest ten facet, za którego ja wyszłam. To kto to jest?
No właśnie, Bogdan, może złóż samokrytykę.
No i jakby właśnie chodzi o to, że ja nie czuję się w żaden sposób odpowiedzialny za to. Znaczy, bo to były wyobrażenia Beaty na mój temat, bo ja się nie zmieniłem.
Ja sobie stworzyłam tego rycerza na białym koniu, po prostu, bo taki był mi potrzebny.
Ja się nie zmieniłem w tym czasie. Nagle się okazało, że moja żona zaczęła mieć wątpliwości, czy to ten, i w końcu podjęła decyzję, no dobra, to spróbujemy teraz z takim żyć, tak? Zobaczymy, czy to się da ułożyć. No, ja też coś podobnego przeżyłem, może nie dosłownie, dokładnie akurat tak, ale też w pewnym momencie miałem wątpliwości, tak? Czy to jest po kilku latach małżeństwa, tak? Czy to aby na pewno był dobry wybór? No, gdzieś coś takiego się musi pojawić wcześniej czy później, bo wtedy, kiedy to nasze wyobrażenie jakby umiera, a musi umrzeć po kilku latach, to badania naukowe dowodzą, że to około 3 lat do 4, więc musi wcześniej czy później umrzeć i wtedy zostaje już ten człowiek taki trochę bardziej prawdziwy. I teraz jak pani pisze, że no tam kłamczuch czy coś tam takiego wyszło, no to może warto wtedy porozmawiać tak prawdziwie z tym kimś. Warto się zainteresować właściwie, czy on, no tak jak Beata mówiła wcześniej, czy może to jakaś wpadka, nie wiem, jakieś nieporozumienie, a może tylko mu się tak przydarzyło, no różnie może być, tak? To wcale niekoniecznie oznacza, że on teraz oszukiwał nas przez te wszystkie lata i myśmy nagle to odkryli.
Tak, bo w sytuacji, kiedy nie dajemy ludziom szansy i nie mamy gdzieś takiej możliwości, nie dajemy sobie takiego porozmawiania z drugim człowiekiem, to w gruncie rzeczy tak sobie myślę, że można by wielu ludzi odrzucić, a może nawet wszystkich, bo wszyscy gdzieś wokół popełniają jakieś błędy, jeżeli chcemy, żeby byli idealni.
A propos odrzucania, w jednym z SMS-ów jest takie zdanie. A co jeśli ktoś, słysząc prawdę w oczy, odrzuca tę prawdę od siebie?
To znaczy, że być może ten człowiek albo nie jest gotowy na przyjęcie tej prawdy, bo to nie jest wcale tak, że kiedy ja powiem tą prawdę...
Albo mu została podana w taki sposób,
albo mu została podana w nieodpowiedni sposób. Tak, nie do przyjęcia. Czasami warto jest się przyjrzeć temu, jakie ja wysyłam komunikaty, nie tylko słowa. W jaki sposób ja to wysyłam, kiedy ja to powiedziałam, w jakiej sytuacji. Czy ten człowiek był gotów na przyjęcie tej prawdy? A są ludzie, którzy być może nigdy nie będą gotowi na przyjęcie prawdy o sobie i też nie mamy na to wpływu, bo to jest ich praca nad sobą, bo to jest ich problem z samooceną. To jest ich też jakaś świadomość. Jeżeli są ludzie, którzy są przekonani, że trzeba każdą prawdę od siebie odrzucić, bo to jest coś złego, niszczącego, że człowiek, który mówi prawdę, to jest człowiek, który ich napada, to my nie możemy nic zrobić z tym przekonaniem. To też jest bardzo trudne, bo to jest właśnie w takiej sferze dawania ludziom wolności. Do tego, że mają też różne swoje własne obciążenia oczywiście, ale też mogą nad nimi pracować albo nad nimi nie pracować. Mogą się rozwijać albo nie rozwijać w tym kierunku.
I ostatnia kwestia jeszcze z SMS-ów. A jeśli mąż jest alkoholikiem, jak z nim rozmawiać? Bo ja nie potrafię. Jesteśmy 18 lat po ślubie.
No niestety alkoholizm to jest choroba zakłamania. I jeżeli no,
nie tylko pani nie potrafi.
Tak, nie można ustalać nic z człowiekiem, który jest uzależniony, bo człowiek, który jest uzależniony, nie mówi prawdy. Nie potrafi sobą dysponować, nie potrafi sobą zarządzać.
Manipuluje.
I tak naprawdę gdzieś tutaj, no niestety, tylko terapia. To jest też bardzo trudne w związkach, w relacjach, bo żeby człowiek w takiej sytuacji zechciał coś zrobić, to musi po prostu dosięgnąć swojego dna, musi gdzieś przeżyć to, że ten alkoholizm mu przeszkadza. A często w związkach jest tak, że dlatego, że się tego jedna z osób współmałżonek wstydzi, krępuje, chce dobrze dla drugiego, to czasem tak naprawdę stwarza mu komfort picia, pozwala mu tak naprawdę funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Znaczy, ja myślę sobie, że pani przede wszystkim powinna poszukać pomocy. pomocy terapeuty uzależnień, Al-Anon dla rodzin alkoholików, grupa wsparcia. Pani po prostu powinna dowiedzieć się, w jaki sposób ma pani funkcjonować z mężem uzależnionym i jak można mu pomóc, ale najpierw pomóc sobie.
Zdecydowanie.
Moi drodzy, 2 minuty po godzinie pierwszej, więc czas zamykać dzisiejsze wydanie Nocnych Świateł. Postaram się o pewną konkluzję, która dotyczy 2 wydań programu. Pierwsze, w którym rozmawialiśmy o uczciwości małżeńskiej w maju, no i to wydanie, które było, można powiedzieć, zamknięciem tego tematu, kiedy mówiliśmy o sposobach na szczerość w małżeństwie. Otóż to, o czym, Bogdan, wspominałeś, czyli te 3 sita Sokratesa, sito prawdy, sito dobra i pożyteczności, użyteczności, są niezwykle przydatne do tego, by filtrować te treści, które chcemy drugiej osobie powiedzieć, by nad tym wszystkim jeszcze wprawdzie, nad tą prawdą, nad tymi wszystkimi wartościami stała miłość, czyli mówić to tak, aby drugą osobę budować, a nie ranić. Ale dlaczego? Bo od czego się odbijamy? Odbijamy się od kłamstwa, które, jak to w poprzednim programie powiedzieliśmy, niszczy bardziej niż to, co za jego pomocą próbuje się ukryć. Bo długotrwałe życie w kłamstwie, w staraniu o ochronę i ocalenie relacji, niszczy szanse na stworzenie prawdziwego związku. Dlatego prawda, ale podana z miłością, i szczerość jest tak ważna, by odkryć i zaakceptować siebie samego i drugą osobę w jej słabościach. Na dzisiaj to wszystko. Kończymy. To było ostatnie wydanie cyklu Na budowie relacji w tym sezonie, bo Nocne Światła z końcem czerwca, dokładnie 29 uroczysz coś świętych Piotra i Pawła. To będzie ostatnie wydanie w tym 4. sezonie Nocnych Świateł. Ale jak Pan Bóg da, to wrócimy do cyklu Na budowie relacji od września. Dzisiaj rozmawialiśmy o sposobach na szczerość w małżeństwie. W studiu goście przez ostatnie 2 godziny to mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowej Akademii Rozwoju, Beata Janowska. Wielkie gorące dzięki i za dzisiaj, i za cały ten kolejny sezon.
Dziękuję. Dobranoc.
Bogdan Janowski, na Twoje ręce również składam podziękowania.
Dobranoc.
Państwu również dziękuję. Dziękuję za wszystkie SMS-y, za wszystkie wpisy na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystkie przeczytaliśmy. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Tuż po 23 spotykamy się na żywo i można nas słuchać na częstotliwościach Radio Plus w całej Polsce, a także przez stronę radioplus.pl online, tam przez włączenie przycisku Włącz Radio. Na tej stronie radioplus.pl jest także zakładka programy, przez nią wchodzimy do archiwum Nocnych Świateł, gdzie ponad 620 audycji z ostatnich paru lat, a pliki MP3 z tymi programami można pobrać z zakładki Więcej Podcastów, która na dole strony. Patrzę jeszcze, co napisała Jolanta. Ta audycja nie jest przypadkowa, proszę jak najszybciej o powtórkę. Pozdrawiam, dziękuję bardzo za pozdrowienia. Jolanto, no, są drobne zaległości, jeszcze 2 programy do dodania. Tak więc, no, myślę, że w tym tygodniu na pewno dzisiejsza audycja trafi na stronę internetową, na stronę radioplus.pl, ale nie będzie to jutro. To proszę wybaczyć. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i zapraszam na wtorkowe wydanie Nocnych Świateł w cyklu Księga Psalmów. Jutro wieczorem rozważać będziemy psalm 20. Gościem Nocnych Świateł, jak zwykle w tym cyklu, będzie Alina Szatkowska, teolog ze Wspólnoty Dom. Na dzisiaj to wszystko. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.